Ta pora, drodzy Państwo, i ten znak to oczywiście rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold i zapraszam do spotkania, do dyskusji na temat ASF, czyli afrykański pomór świń i jego konsekwencje dla Polski. Tym tematem chcemy się dzisiaj zająć w gronie trzech panów, trzech ekspertów w tej kwestii. Jest z nami pan Jerzy Dymek, kujawsko-pomorski wojewódzki lekarz weterynarii. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan Artur Niebrzydowski z Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.
Szczęść Boże.
I pan Grzegorz Wiśniewski, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku i działacz ochrony przyrody.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam panów, witam państwa. Panowie, co to jest ASF? Dużo mówimy, ale nieco mniej pewnie wiemy niż słyszymy o tym, niż gdzieś mówimy w mediach.
Jeśli można, to ja chciałbym przekazać państwu informacje i powiedzieć, czemu jest to tak groźna choroba i z czego to wynika. Po pierwsze, wynika z tego, jaki to jest wirus. Jest to wirus taki wielościenny, otoczony taką otoczką i to jest wirus DNA, który ma specyficzną cechę. Polega na tym, że jeżeli wniknie do organizmu, dostaje się do krwiobiegu i w tym krwiobiegu ten wirus otacza się czerwonymi krwinkami. I teraz w naszym organizmie są również białe krwinki, leukocyty. I te białe krwinki mają za zadanie zwalczyć wnikające do organizmu bakterie albo wirusy. Ale jeżeli one znajdują się we krwi, oczywiście w znacznie mniejszej ilości, ale są większe nawet z budowy, one nie widzą tego wirusa, dlatego że on się otoczył czerwonymi krwinkami i one myślą, nie ma wroga. W związku z czym nie udało się do dzisiaj opracować skutecznej szczepionki przeciwko tej chorobie, no bo nie ma odpowiedzi immunologicznej organizmu.
Panie doktorze, dodajmy, że chodzi o zwierzęta, bo dla człowieka to jest wirus niegroźny.
Oczywiście, tylko zwierzęta i tylko jeden gatunek, świnia, czyli dzik, zwierząt dzikich i świnia nasza domowa, ta świnia hodowlana. To jest ten gatunek, który jest na to wrażliwy. I ten wirus ma jeszcze taką cechę, że jest ogromnie odporny na czynniki środowiskowe i czynniki zewnętrzne i on przeżywa w zwykłym mięsie, takim, które otrzymamy po uboju, przeżywa 100 dni. Jeżeli to mięso posolimy, bo chcemy przygotować jakieś wędliny, to on przeżyje 180 dni. A jeżeli zamrozimy w naszej lodówce, to przeżyje 1000 dni. Poza tym przeżywa w krwi. Jeżeli byśmy gdzieś przechowywali krew, to on jest w stanie przeżyć 18 miesięcy. Ale w gospodarstwie, w kale, jeżeli by ten kał tego dzika gdzieś się znalazł, to przeżywa 11 dni. Ale w urządzeniach, w kojcach dla świń, jeżeli tam już wniknął wirus, to potrafi przeżyć 30 dni. I drugie niebezpieczeństwo, że równie długo przeżywa w kontakcie z człowiekiem. Jeżeli człowiek znajdzie się w ognisku, gdzie jest ten wirus, to na ubraniu, takim bawełnianym ubraniu, spodniach, może przeżyć 4 dni. We włosach 3 dni. Na obuwiu gumowym 2 dni. Na rękach 4 godziny. Natomiast ma też jedną dobrą cechę. Ta dobra cecha to jest to, że nie jest odporny na wysoką temperaturę. I w temperaturze 71 stopni ginie po jednej minucie. I to są cechy, które są niekorzystne przy zwalczaniu tej choroby dla nas i dla zwierząt. Dla nas, bo jeżeli będą ginęły zwierzęta, będziemy musieli je eliminować, to będziemy powodowali ogromne straty gospodarcze. Skąd ten wirus, proszę państwa, znalazł się u nas w Polsce? Trzeba powiedzieć, że w 1910 roku został wykryty w Kenii. I stamtąd przywędrował w 1957 roku do Portugalii i w 1960 roku do Hiszpanii.
Czyli on już był w Europie wcześniej i jakoś się z nim uporano wtedy, tak?
Ale z tego kierunku kenijskiego. I zwalczanie tego wirusa w Hiszpanii zajęło 25 lat. I dopiero podjęcie bardzo radykalnych metod przez ostatnie 5 lat spowodowało, że wygaszono tę epizocję. Natomiast jak dotarł do Polski? I to zakończyło się w 1985 roku w Hiszpanii. Do Polski jak dotarł? W 2007 roku zlewki ze statków w Gruzji trafiły do gospodarstwa, gdzie były skarmiane świniami. I tak rozprzestrzenił się ten wirus na terenie Gruzji, a następnie na terenie Federacji Rosyjskiej. Na terenie Federacji Rosyjskiej dzisiaj już jest nawet przy jeziorze Bajkał, a w drugą stronę przy Leningradzie. I przy oczywiście granicy polskiej, w każdym miejscu. W 2012 roku znalazł się na Ukrainie, w 13 na Białorusi, a w 14 Litwa, Łotwa, Estonia i Polska. Do Polski zawędrował z Białorusi, na terenie województwa podlaskiego w 2014 roku, gdzie stwierdziliśmy pierwszy przypadek u dzika, a następnie pierwsze ognisko u świń domowych w malutkim gospodarstwie, gdzie było kilka świń, ale te świnie kontaktowały się z dzikiem. Czyli możemy powiedzieć, że ta choroba rozprzestrzeniała się przez granicę wschodnią Polski, a w tej chwili rozprzestrzenia się i przez granicę północną z obwodem kaliningradzkim, tak? W związku z czym, co zrobić, jakie są dalsze postępowania, jak chcemy zabezpieczyć nasz kraj przed bardzo trudną sytuacją.
A w Polsce, spytam jeszcze, w Polsce to sięga jak głęboko w nasze terytorium?
Obejmuje 5 województw. Jeżeli chodzi o dziki, obejmuje 4 województwa, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie i lubelskie. Natomiast jeżeli chodzi o ogniska świń, to doszły ogniska w województwie jeszcze dodatkowo podkarpackim, to jest 8 ognisk w tej chwili. Czyli możemy powiedzieć, że cała ściana wschodnia jest objęta wirusem afrykańskiego pomoru świń. Sytuacja bardzo trudna. I coś musimy robić. I co robimy, jakie mamy spostrzeżenia? Dlatego, że jest to nowa choroba. Każdą chorobę zakaźną rozpoznajemy, łatwiej jest zwalczać, jeszcze już kiedyś była i wiemy, jak do niej podejść. Polska bardzo się różni od Hiszpanii. W Hiszpanii nie było takiego pogłowia dzików. Bo kto jest wektorem, czy co jest wektorem przenoszenia tej choroby z dzików do gospodarstwa? Czyli pierwszym wektorem są dziki, i tu zaraz panów łowczych poproszę o wypowiedź. Są dziki, i to na pewno jest jeden, to może byśmy nawet powiedzieli rezerwuar tego wirusa w Polsce w tej chwili, to są dziki. Te dziki padają, bo choroba jest śmiertelna dla nich. Znajbuchtują dziki w kukurydzy, w zbożu i tam w to miejsca dociera człowiek. Dociera rolnik. I jak w to miejsce dotrze rolnik, to oczywiście wchodząc w to miejsce, gdzie zbuchtowały chore dziki, zaczyna ten wirus przenosić się na jego obuwie, na jego odzież. I wtedy ten rolnik idzie do swojego gospodarstwa. Jeśli nie zmieni obuwia, wejdzie do chlewni, to możemy powiedzieć, że 100% ma tego wirusa w swojej chlewni, i będzie tam ognisko afrykańskiego pomoru świń i powiatowy lekarz będzie musiał podjąć decyzję i wydać decyzję o zabiciu wszystkich zwierząt. I będzie likwidacja hodowli. Bardzo przykre dla hodowcy, który tyle czasu życia i czasu poświęcił na to, żeby odchować te zwierzęta.
I to jest też często jedyne, może nie jedyne, ale jakieś utrzymanie też rodziny, gospodarstwa.
W wielu przypadkach jest to jedyne źródło utrzymania rolnika. Jeszcze szczególnie bardziej niebezpieczne w przypadku tych rolników, którzy zajmują się chowem nakładczym, czyli oni tylko zajmują się wychowaniem do pewnego wieku i pewnej wagi świń i za to otrzymują pieniądze od grupy czy od jakiegoś organizacji, która się tą hodowlą zajmuje. I jeżeli on tego nie będzie mógł czynić, to został pozbawiony środków do życia. Także bardzo trudna sytuacja. Do gospodarstwa również ten wirus może dotrzeć poprzez słomę, czy w inny sposób może zostać przeniesiony.
Zielonka, trawa skoszona też dla zwierząt.
To wtedy, kiedy zwierzęta są różnych gatunków utrzymywane w jednym pomieszczeniu, czyli bydło razem ze świniami, przywozimy zielonkę, w zielonce buchtowały dziki, czy jakaś słoma, którą pościelamy bydło, też tam w tej słomie buchtowały dziki i wtedy mamy sytuację, że zarażamy też świnie. I czym, jak możemy się bronić? No możemy się w dwojaki sposób bronić i tu za chwilę poproszę panów o pomoc w wypowiedzi. No musimy, i pierwsze to jest, że musimy zmniejszyć pogłowie dzików. I zmniejszenie pogłowia dzików spowoduje, że jakby tego wirusa w środowisku będzie mniej i może nie będzie przenosił się na kolejne watahy i nie będzie wędrował gdzieś w głąb Polski. Bo o tym chcemy mówić, żeby nie wędrował, żeby nic złego się nie działo. I wtedy musimy podjąć jakieś działania. Czyli pierwsze działanie to musimy w jakiś sposób zredukować po głowie dzika, a drugi sposób to jest, dotyczy rolników, tych hodowców świń. Oni muszą zachować zasady bioasekuracji. Ale może do zasad bioasekuracji w dalszej wypowiedzi, a teraz bym powiedział, poprosił panów o uzupełnienie mojej wypowiedzi ogólnie w Polsce o pogłowiu dzika i jak ten problem wygląda, bo podzielimy się z słuchaczami tym.
Pan Artur Niebrzydowski.
Dziękuję za głos. Tak, sytuacja wygląda dość, no, można powiedzieć nawet i korzystnie, bo do tej chwili pozyskaliśmy w tym sezonie łowieckim przez 5 miesięcy 106 tysięcy dzików, z czego 27 tysięcy jako odstrzał dzików sanitarny, przy planowanym odstrzale 185 tysięcy. Więc ta sytuacja jest bardzo pozytywna, więc tą populację na bieżąco Polski Związek Łowiecki realizuje. Nałożone główne wytyczne przez głównego lekarza weterynarii i ta strategia, jaka jest przyjęta przez rząd polski do obniżenia populacji i do walki z wirusem, postępuje, jest realizowana. Polski Związek Łowiecki przystąpił do różnych projektów, mianowicie też do takich, że przystąpił do przetargu i zakupił 203 chłodnie, które są wywożone w obwody łowieckie, gdzie te dziki pozyskane w drodze odstrzałów sanitarnych są przetrzymywane, żeby to wszystko płynnie działało, żeby odciążyć troszeczkę też państwo, żeby pomóc w zwalczaniu tej choroby. Myśliwi cały czas wjeżdżają w łowisko. Miesięcznie to jest około 400 tysięcy wyjść w takie łowisko, więc to jest bardzo dużo. Więc każdy z myśliwych to jest w większości osoby pracujące, więc kosztem rodziny, zdrowia czasami i swojego cennego czasu po pracy jadą w te łowiska po nocy i próbują ograniczyć populację tych dzików, bo problem jest bardzo duży i bardzo znaczny jest problem i nie możemy tego lekceważyć. Bo wiadomo, że dzik nam się z chorobą nie może rozprzestrzeniać, a tutaj, tak jak powiedział pan doktor, no, jest tym rezerwuarem tej choroby i jednak musimy wspólnie zaradzić i z tym problemem walczyć.
Może ja jeszcze byśmy tak zrobili, że może by łowczy z mojego województwa powiedział kilka słów na temat podjęcia działań na terenie województwa.
Z miłą chęcią, dziękuję bardzo. W każdym bądź razie chciałbym jeszcze wrócić do tego, że co już zostało już tutaj powiedziane, że dzik jest jednym, czy najważniejszym oprócz świni domowej, rezerwuarem tej choroby. Jednak za rozprzestrzenianie jej mimo wszystko uważam, że najbardziej winny to jest człowiek poprzez swoje działanie, bo przecież dzik nie przyjdzie, tak jak pan doktor mówił, do chlewni i tej choroby nie przeniesie, ale przeniesie odpadniętego dzika człowiek, jeżeli nie będzie się tym zajmował. Jeżeli nie będzie przestrzegał odpowiednich zasad bioasekuracji. A to, że człowiek jest chociażby temu winien, to jest chociaż dla przykładu przykład z Estonii, gdzie na wyspie położonej na morzu wystąpił ASF w hodowli świń, a na tej wyspie nie było żadnego dzika. Czyli ta choroba musiała być przeniesiona przez człowieka jednak. I to jest jedna rzecz. Niemniej jednak, tak jak już tu kolega Artur zaznaczył, wszyscy myśliwi, nie tylko na terenach, gdzie ta choroba występuje, czyli na tej ścianie wschodniej i częściowo północno-wschodniej, są mocno zaangażowani, ale również na pozostałych terenach kraju, między innymi w naszym województwie kujawsko-pomorskim. I ja tutaj, ponieważ odpowiadam za okręg włocławski, to chciałbym kilka słów na ten temat powiedzieć. Otóż jeśli chodzi o odstrzał dzików, to na dzień dzisiejszy możemy jednoznacznie stwierdzić, że na koniec września bieżącego roku mamy w 114% wykonane roczne plany, gdzie jeszcze zostało nam pół roku czasu. Czyli tych dzików strzeliliśmy nie mniej jak w zeszłym roku, pomimo że jednak już od zeszłego roku liczebność tego gatunku spadła i to dosyć znacznie. Ale to jest wszystko związane z ogromną pracą myśliwych, bo tak jak mówimy o biasekuracji dotyczącej rolników, tak samo musimy pamiętać o biosekuracji, którą muszą realizować myśliwi podczas polowań. Bo to myśliwy jako człowiek, jeżeli pójdzie na polowanie i przez prędzej jak 72 godziny po polowaniu wejdzie do chlewni, a miał styczność z chorym dzikiem, to również może przenieść tą chorobę. Jeżeli nie zdezynfekuje swojego ubrania, jeżeli nie zdezynfekuje psa, którego używał do polowania, to również ta choroba może być przez myśliwego przeniesiona. Dalej, ile to czasu kosztuje? Otóż, tak jak kolega Artur powiedział, w skali kraju ponad 4 tysiące. Okręg Włocławski Polskiego Związku Łowieckiego to jest 5 powiatów, czyli Aleksandrowski, Lipnowski, Radziejowski, Rypiński i Włocławski. W tym okręgu poluje niecałe 1500 myśliwych i muszę powiedzieć, że w ostatnim miesiącu ci myśliwi wyjeżdżali 5789 razy na polowanie. Czyli niejako jeden myśliwy wyjeżdżał prawie czterokrotnie. Odstrzelono 129 dzików w ostatnim miesiącu. I w przeliczeniu teraz na jednego dzika wychodzi, że trzeba było jeździć 44 razy. To jest czas poświęcany dzięki rodzinie, dzięki powiedzmy pracy, innym historiom i tak dalej. Bo tak jak my dzisiaj w tym momencie dyskutujemy tutaj na temat ASF-u, to musimy pamiętać, że w wielu miejscach naszego województwa wielu myśliwych siedzi na bonach, pilnuje i oczekuje, żeby te dziki wyszły. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, związane są z tym również finanse. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość wyjazdów i przeliczymy według najniższych wskaźników obowiązujących w Polsce, to trzeba powiedzieć, że cena czy koszt pozyskania takiego jednego dzika waha się w granicach 2800 zł. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli strzelimy 100-kilogramowego dzika i odstawimy go do skupu, otrzymamy za niego 200 zł. Skupy więcej nie pod warunkiem, że w pierwszej klasie pójdzie. Bo w drugiej klasie, czy poza normą, to już w ogóle się nie mówi. Czyli te 2600 zł ktoś te koszty poniósł. To są koszty paliwa, to są koszty straconego czasu, to są koszty amunicji, innej historii i tak dalej. To ponoszą indywidualni myśliwi z własnych funduszy poza wszelkimi składkami, które ich obowiązują. I tu musimy brać to również pod uwagę. Musimy brać również pod uwagę, my nie narzekamy, my cały czas chcemy redukować tego dzika i będziemy go redukować, gdyż jeśli komuś się wydaje, że zejdziemy do tych minimalnych parametrów i już osiągniemy sukces, to jesteśmy w olbrzymim błędzie. Bo żeby tą chorobę zatrzymać, to najniższe zagęszczenie, czyli poniżej 0,1 na 100 hektarów, musimy utrzymać minimum przez 2-3 lata.
W całym kraju.
W całym kraju. W całym kraju. Czyli nie poczytujmy sobie za sukces tego, że już żeśmy zeszli. Na przykład w naszym okręgu zeszliśmy do 0,05 setnych dzika na 100 hektarów, czyli można by powiedzieć wspaniale. Ale dziki na dzień dzisiejszy mnożą się przez cały rok. I cały czas my jedne strzelamy, drugie przybywają. Czyli ta praca myśliwych musi być i jest permanentna. I ona nie może się zatrzymać, ona musi trwać przez najbliższe 2-3 lata.
To jeśli mogę jeszcze dodać coś, to bym chętnie dodał, że tak, że bardzo wcześnie w województwie kujawsko-pomorskim podjęliśmy działania w celu redukcji dzików. Oczywiście jest takie powołane przez pana wojewodę Mikołaja Bogdanowicza, takie ciało doradcze do spraw rozwoju wsi i rolnictwa. I w styczniu tego roku wydane zostało rozporządzenie wojewody, rekomendacja wojewody kujawsko-pomorskiego, bo wcześniej już ustaliliśmy, zanim wydane zostały rozporządzenia i zarządzenia krajowe, ustaliliśmy, że musimy dokonać odstrzału dzików do poziomu 0,1 na te 100 kilometrów na terenie za Wisłą, czyli wszystko na wschód od Wisły mamy zredukować poziom. I myśliwi w naszym województwie tego się podjęli. Czyli wyprzedziliśmy jakby działania, zanim zostały podjęte one na terenie całego kraju, bo dopiero przecież od kwietnia, maja weszło zarządzenie, w którym musimy na terenie całego kraju prowadzić ostrzał 0,1 dzika na kilometr kwadratowy. I to było takie pierwsze działanie dotyczące dzików. Na dzisiaj prowadzimy na terenie województwa odstrzał sanitarny dzików i to również w uzgodnieniu z łowczymi z trzech okręgów łowieckich, bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. I ustaliliśmy odstrzał pierwszy sanitarny, który skończył się 30 września. Mieliśmy odstrzelić myśliwi 141 dzików. Powiem, że prawie w 100% to się udało. No zawsze gdzieś są jakieś trudności bardziej obiektywne, ale jeżeli założymy, że 130 kilka dzików odstrzeliliśmy, to naprawdę to niewykonanie, jedno wynikało z trudnej sytuacji w danym obwodzie łowieckim, bo jeszcze nieskoszona kukurydza, bo jeszcze jakieś inne trudne warunki. I już obowiązuje od 5 października druga tura odstrzału sanitarnego i to jest następne 111 dzików. Jak je podjęliśmy w uzgodnieniu z łowczymi i na tym ciele doradczym pana wojewody jakieś dodatkowe uzgodnienia. Po prostu musimy zredukować w województwach przylegających, w części województwa przylegających do tych województw, w których już ASF jest, najbardziej redukcję dzika. I tam jest największy odstrzał i sanitarny, i to, co powiedział tutaj pan łowczy, redukcja na terenie okręgu włocławskiego do 0,06 dzika, czy 0,5 na kilometr kwadratowy. To jest jedna rzecz. I to byśmy może na razie ten temat dzików, jakby ojciec pozwolił, skończyli. A chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat bioasekuracji, która tu została
Ale
wymieniona.
Może wejdę w słowo, panie doktorze, i muszę powiedzieć, że wyniki, jakie osiągamy, oczywiście proszę tego nie zrozumieć jako tutaj przechwałek naszych czy innych historii, nie byłyby możliwe, gdyby nie było zrozumienia w tym województwie i odpowiedniej współpracy. Muszę powiedzieć jednoznacznie, że spotkania z zespołem do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, z zespołem doradczym wojewody kujawsko-pomorskiego, mają to do siebie, że biorą w nich udział szefowie wszystkich organizacji rolniczych w tym województwie. I nie ma takiego spotkania, odbywa się średnio raz w miesiącu, żebyśmy, przede wszystkim pan doktor, żeby nie składał sprawozdania dokładnego z bieżącej sytuacji w zakresie ASF, czyli ta komunikacja, ta współpraca jest na bieżąco zachowana poprzez ten zespół doradczy przy wojewodzie kujawsko-pomorskim.
Chyba inaczej się nie da bez tej współpracy, szczególnie z rolnikami, bo to jest przecież warunek niezbędny, myślę.
Tak, uczestniczą w tym spotkaniu, oczywiście tu jak powiedział pan łowczy, rzeczywiście przedstawiciele rolników, Solidarność Rolników i inne zrzeszenia i stowarzyszenia rolnicze, i z nimi uzgadniamy i od nich uzyskujemy akceptację też pewnych działań, bo jeżeli nie będziemy współdziałali, jeżeli w tej walce z afrykańskim pomorem świń, ja zawsze używam tego określenia, nie będziemy solidarni, to tego afrykańskiego pomoru świń i nie będziemy sobie pomagać, nie zwalczymy.
A to powiem jeszcze taki trzeci komponent, bioasekuracja, już ten temat, tak? To się tam też z tym wiąże, ale ten trzeci taki myśliwi, rolnicy, i chciałem sobie spytać, trzeci komponent, mianowicie, oczywiście lekarze weterynarii, tak? To się rozumie przez się.
No i leśnicy jeszcze.
Leśnicy. Tu się ta paleta rozszerza, ale do czego zmierzam? Też przemysł przetwórczy, czy w tych spotkaniach bierze udział jako też, no, strona zainteresowana, która też ma pewne zasoby też i materialne, tak powiedzmy.
Właściwie to jest inicjatywa naszego pana ministra Ardanowskiego w tej chwili i zrzeszenia rolników i wędliniarzy. Oni przygotowali taki bardzo dobry pakiet bioasekuracyjny dla rolników i dla myśliwych, bo te dwie grupy powinny w ten pakiet być zabezpieczone. To jest obuwie jednorazowe, to są kombinezony jednorazowe, to są opryskiwacze, które świetnie się sprawdzają do wykonania bioasekuracji, do oprysku środkiem dezynfekcyjnym. I takie początkowe działanie rozpoczęło się od poprzedni piątek na spotkaniu Gazety Pomorskiej, gdzie uczestniczył pan minister Ardanowski i zostały rozdane pierwsze komplety tych sprzętu bioasekuracyjnego, bo tak to możemy nazwać, i tej odzieży. I oczywiście otrzymali tutaj też myśliwi, otrzymali rolnicy uczestniczący w tym spotkaniu. Planujemy następne spotkanie z Związkiem Zawodowym Solidarność w Zarzeczewie, gdzie też mają być rozdane przez Związek Rzeźników i Wędliniarzy. I jesteśmy im bardzo za to wdzięczni, bo to jest duża pomoc organizacji, która dysponuje pewnymi funduszami i może pomóc w tym zwalczaniu państwa.
Czy to jest pomoc taka jakaś systematyczna, czy to jest taka jednorazowa akcja?
To zaczęło się od województwa kujawsko-pomorskiego, a będzie kontynuować dalej w kolejnych województwach.
I teraz tu mówimy kwestia ostatnich dni, to się dzieje w tych dniach.
Tak, to jest w ostatnich dniach decyzja nowego ministra. Mhm. Natomiast chciałbym jeszcze, jak mogę, 5 minut o bioasekuracji.
Koniecznie, bo to jest ważne przecież.
To jest ten drugi czynnik najważniejszy. Jednym są dziki i tutaj naprawdę jest wsparcie myśliwych. No ja mogę powiedzieć o swoim województwie, że naprawdę ja to czuję. Czuję, że się rozumiemy, że wiemy, o co walczymy. Natomiast jeżeli chodzi o rolników, to podjęliśmy szereg działań. Jak już mówiłem, ta rekomendacja wojewody, która między innymi też z 22 stycznia, wyprzedzająca jakby wszystkie inne działania, która już powoływała w każdym gminie, w starostwie osobę odpowiedzialną za afrykański pomór świń, która przygotowuje jakby każdą gminę, powiat do zwalczenia w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, czyli orientuje się, jaki mamy sprzęt, jakie zasoby ludzkie, kto nam może pomóc, jaki kontakt z myśliwymi, gdzie są te koła. To jest następna działalność. Następna działalność to jest ta redukcja dzików od autostrady. Następne zablokowanie przejść zwierząt pod autostradą, żeby te dziki miały utrudnioną drogę migracji ze wschodu na zachód. To następne takie działanie. Poza tym szereg działań podejmuje jeszcze innych inspekcja weterynaryjna. Nie chciałbym tu mówić, ale współdziałają z nami fantastycznie. I inspekcja transportu drogowego, gdzie kontrolujemy przemieszczanie zwierząt. Wykonaliśmy ponad 50 kontroli całodobowych na drogach. Policja, z którą wykonaliśmy około 80 kontroli. Rozdajemy rolnikom ulotki. Jeżeli rozdaliśmy 22 tysiące ulotek i przy pomocy ośrodków doradztwa rolniczego, a mamy na terenie województwa 16 tysięcy gospodarstw, czyli stad, no to do każdego rolnika prawie 1,5 ulotki dotarło. Próbujemy przekazywać informacje medialne. A oprócz tego wykonujemy rozporządzenie, które nam mówi, że mamy dokonać kontroli bioasekuracji w gospodarstwach. Co to jest ogólnie bioasekuracja w gospodarstwie? To jest zabezpieczenie gospodarstwa przed wniknięciem wirusa do zwierząt. I ta bioasekuracja jest prowadzona w dwóch jakby takich obszarach. Jeden obszar dotyczy identyfikacji i rejestracji zwierząt, czyli IRZ, a druga identyfikacja to jest bezpośrednia zapewnienie bioasekuracji, czyli na przykład to, że drzwi są zamykane, że szczelne jest to gospodarstwo. I teraz zrobiliśmy na terenie województwa 1200 kontroli gospodarstw, czyli 1200 gospodarstw skontrolowaliśmy. No i przykro to powiedzieć, ale aż najlepiej to nie wypadło. Bo w co czwartym gospodarstwie były nieprawidłowości zakresu IRZ-u, czyli albo rolnik nie zgłaszał przemieszczenia świń do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, albo nie prowadził rejestru zwierząt w gospodarstwie, a najgorsze to jest to, że były 4 gospodarstwa, które w ogóle nie zarejestrowały prowadzenia takiej działalności, czyli była to działalność tych nielegalna.
I tych się... Ale rolnik wie, gdzie ma zgłaszać, jak ten rejestr prowadzić,
to jest już
podawane?
Tak proste. Do IRZ-u zgłasza.
Czy to jest dostępne gdzieś, nie wiem, w urzędzie gminy? Czy...
zgłosiłby się do sołtysa, do sąsiada, to by mu powiedział, jak to zgłosić. To jest bardzo proste, naprawdę. Bardzo proste, telefonicznie można zgłosić. Nie ma najmniejszego problemu. A druga sprawa to jest ta bioasekuracja bezpośrednia, czyli to jest bioasekuracja dotycząca budynku. I tutaj rozumiem wielu rolników, że jest dla nich to bardzo trudne, bo to związane jest z ponoszeniem bardzo dużych kosztów. Dlatego, że dotyczy to od najprościejszej rzeczy, tablicy zakaz wstępu osobom nieupoważnionym, po takie rzeczy jak zmiana obuwia, zmiana odzieży, zamknięcie okien, zamknięcie drzwi, wyłożenie maty przed budynkiem, odkażanie narzędzi. Niektóre rzeczy są bardzo proste. Chciałbym tu wyjaśnić, że przecież nie zawsze w budynku musi być woda bieżąca w tej strefie przebierania się. Czyli musi być taka strefa. Bo o co chodzi? Jak rolnik wróci z tego pola, gdzie na przykład kosił kombajnem zboże i gdzieś wjechał, gdzie buchtowały dziki, zszedł, zobaczył, na nieszczęście był tam dzik, który padł, wrócił do gospodarstwa i się nie przebrał, to na tym obuwiu, w którym chodził, w tych kaloszach, jeżeli wejdzie do takiego pomieszczenia przed samą chlewnią, to on tego wirusa wniesie do tej chlewni. No wniesie i zwierzęta będą chore. Nie zmieni odzieży, wirusa wniesie, będą chore. I teraz jeżeli na 1200 kontroli mamy aż 1600 nieprawidłowości w 18 punktach, bo tyle jest punktów, które sprawdzamy, no to możemy powiedzieć, że na jedno gospodarstwo przypada więcej niż jedno uchybienie.
Bo tu mówimy o pewnej zmianie w ogóle
sposobu
myślenia, pracy w gospodarstwie. Z dziada, pradziada ktoś jest rolnikiem i teraz powie, no to kto mnie będzie uczył, jak być rolnikiem, jak u siebie w domu gospodarzyć.
No tak, tak naprawdę kiedyś było. Kiedyś tak było, że no rolnik w tym jednym obuwiu chodził na pole, wracał, przychodził do chlewni, nic się nie działo. No bo nic się nie działo, nie było takiej choroby. Nie wiedział, co to jest bioasekuracja, bo wielu nie wiedziało, bo się tej kultury takiego postępowania nawet nie szerzyło. A dzisiaj sytuacja się niesamowicie zmieniła.
Panie doktorze, a czy ktoś na przykład, kto nie ma świń, nie hoduje, nie ma chlewu, no ale sąsiad ma na przykład... I co wtedy? Czy nie jest?
No jedna z zasad bioasekuracji jest rejestr osób wchodzących do gospodarstwa. Po pierwsze, osoby obce nie powinny do chlewni w ogóle wchodzić.
Ale wchodzą tymi samymi drogami, czy to gdzieś nie ma, nawet jeśli nie wchodzi do sąsiada, ale chodzi tą samą drogą, no nie wiem, gdzieś tam mają tę ławeczkę wspólną, na nią sobie usiądą, tak? I co wtedy?
No niech sobie usiądą, ale jak do chlewni ma wejść tylko ten właściciel, ten chlewni ma się przebrać.
Ławeczka nie przeszkadza wspólna, tak?
Nie, jak sobie przed chlewnią siedzą, to nic się nie dzieje, ale potem musi wejść do chlewni, a może krótko opiszę. Wchodzi do chlewni i tam ma taką ławeczkę, na której siada, zdejmuje buty, zdejmuje odzież albo zostawia odzież, a ubiera kombinezon ochronny, zakłada drugie czyste kalosze i myje ręce i wchodzi do chlewni. I to jest pełna bioasekuracja.
Teraz jeszcze maty dezynfekcyjne.
A to przed. Mają być maty dezynfekcyjne na wielkość otworu drzwiowego. Ale często bywa tak, co my w czasie kontroli stwierdzamy, że no stoją piękne kalosze, czyste, nowe, ale pod spodem jest metka od zakupu. One stoją dla lekarza weterynarii, a nie mamy praktyki zmiany tego obuwia. Także musimy edukować, musimy rolnikom przypominać, że to jest druga najważniejsza część. Bo jeśli wywiążą się myśliwi, to reszta pozostaje w gestii rolników. Oni sami muszą o to zadbać. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że te duże chlewnie, duże, które są nawet w pełnym cyklu produkcyjnym, czyli od lochy, maciory, prosiąt, potuczniki, one naprawdę są bardzo dobrze chronione. One nawet mają podwójne ogrodzenia, one mają pełną bioasekurację i żaden pracownik nie wejdzie, nie zmieniając obuwia czy odzieży. Choć w 9 przypadkach na te 209 ognisk, to jest 9 przypadków, których dotyczyło dużych chlewni, czyli ktoś nie zachował zasad bioasekuracji. Bo okazało się, że jak przywieziono paszę paszowozem, to pracownik chcąc pomóc, wyszedł tylko na chwilę z chlewni i zaraz do niej wrócił, ale już się drugi raz nie przebrał.
I wystarczyło.
I wystarczyło. Jeszcze jest drugi problem, jeżeli rolnicy mają dwa gatunki zwierząt i muszą to rozdzielić. No jest to związane z ogromnym nakładem finansowym. Ja chciałbym powiedzieć, że na terenie województwa na dzisiaj wydaliśmy tylko dwie decyzje o zakazie hodowli zwierząt, ale z terminem 5-miesięcznym, aż one dorosną do wieku ubojowego, czyli i wagi ubojowej około 110 kilo. Natomiast statystycznie biorąc, jeżeli około 200 mamy uchybień z zakresu nieprzebierania się odzieży, no to nie jest najlepiej. A jeżeli chodzi o maty dezynfekcyjne, to prawie 400 gospodarstw na te 1250 nie miało właściwych mat dezynfekcyjnych.
No to jest też wydatek, to kosztuje kilkaset złotych.
No więc właśnie.
I to potem trzeba zmienić, to nie jest taka mata na wieki wieków, amen, tylko na jakiś czas.
No więc tu bym się nie chciał wypowiadać za Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo ona jest odpowiedzialna za dofinansowanie bioasekuracji, za poniesione koszty. Tu nie chciałbym się wypowiadać, ale taki program stworzony przez Ministerstwo Rolnictwa został pomocy rolnikom w zakresie bioasekuracji.
To bardzo może proszę.
Ja myślę, że w kontekście tego, co pan doktor tutaj powiedział, jedną z bardzo ważnych rzeczy, a może najważniejszych na dzień dzisiejszy, to jest konieczność przebudowy naszej mentalności. Zarówno jeśli chodzi o rolników, żebyśmy nie postępowali tradycyjnie, że idziemy do chlewni i później po wyjściu dopiero się dezynfekujemy czy myjemy, ale żebyśmy przed wejściem do tej chlewni już się przede wszystkim zdezynfekowali.
Czyli do świnek musimy iść czyści.
Tak, ale również, bo my jako myśliwi też mamy swoje problemy i też musi nastąpić u wszystkich naszych członków przebudowa mentalności, bo na dzień dzisiejszy największe problemy stwarzają nam starsi myśliwi, którzy byli całe życie uczeni o okresie ochronnym na dzika, o niestrzelaniu,
o pozostawianiu patrochów na łowisku.
O pozostawianiu patrochów
w łowisku.
W łowisku jako.
Im więcej, tym lepiej przede wszystkim.
Dokładnie. A na dzień dzisiejszy mamy zniesiony okres ochronny. Przede wszystkim musimy redukować samice i to w wadze powyżej 30 kg. Do wielu ludzi to nie trafia. Ja powiem, to jest coś tak na zasadzie troszeczkę takiej małej hipokryzji, jak w rozmowie z jednym myśliwym na pytanie, czy będzie strzelał do dzika lochy. Nie, strzelać nie będę, bo to jest niehumanitarne i po prostu nieludzkie i nie będę strzelał. Ale ten sam myśliwy ma hodowlę złożoną z 600 świń. I na pytanie, a jak któraś z tych świń u kolegi zachoruje na SF, od razu wszystko wybije i zutylizuje. Także no, trzeba tam, gdzie czuje swój interes, to inaczej na to patrzy, a w innych historiach też inaczej. Także myślę, że ta przebudowa mentalności jest bardzo konieczna i żebyśmy wszyscy zrozumieli, że przede wszystkim to od człowieka zależy, czy ten ESF się rozwinie, czy nie. My staramy się robić wszystko tutaj wspólnie we współpracy z panem doktorem i z innymi służbami. Wszystko, co możliwe, ale też nie jesteśmy wszechwładni i wszechmocni.
Wielki wysiłek, wielkie wyzwanie, jak słyszymy, wiele pracy już podjętej i wieloaspektowy problem, tak powiem mądrze tutaj. Panowie, czas na telefony od naszych słuchaczy, myślę, już czas najwyższy, aby też tutaj te głosy wybrzmiały. Zapraszam Państwa, aby do nas telefonować. Przypomnę numery telefonów do naszego studia, do Radia Maryja do Torunia, dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi 536 600 200, i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. A przypomnę, że rozmawiamy na temat konsekwencji dla Polski afrykańskiego pomoru świń, czyli choroby zwanej w skrócie ASF. A naszymi gośćmi są pan Jerzy Dymek, kujawsko-pomorski wojewódzki lekarz weterynarii, pan Artur Niebrzydowski z Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i pan Grzegorz Wiśniewski, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławku i działacz ochrony przyrody. To są nasi goście, to jest nasz temat, drodzy państwo. Zapraszamy do telefonów, na nie oczekujemy z niecierpliwością. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Kłaniam się. Jarosław ze Szczecinka.
Witam Panie Jarosławie, już
niech
słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, witam gości zgromadzonych w studio.
Witamy Pana.
No martwi mnie ta audycja, jak słucham, to martwi, no bo proszę ojca i szanownych gości, wydaje mi się, że dochodzimy do jakiegoś, nie wiem, to jest radio katolickie, dochodzimy, jak słyszę takie głosy, to dochodzimy jakiegoś, ja nie wiem, nieludzkiego traktowania rzeczy oczywistych. To nie jest po Bożemu, no. To, co się wyrabia w wypadku tej ASF, to jest tragedia. Ja współczuję rolnikom, to woła o pomstę do nieba, no bo to tego się nie chce słuchać po prostu.
A co pan proponuje, panie Jarosławie, w takiej sytuacji?
Proszę ojca, no przede wszystkim trzeba jakoś to rozeznać. To nie można powtarzać bzdur, bo ktoś tam w Unii Europejskiej takie, no przecież śmieliśmy się, oczywiście śmiejemy się z krzywizny banana, ogórka, ale jak się słucha o tej tak zwanej bioasekuracji, proszę ojca i szanownych gości, to się wszystko w człowieku przewraca. To nie ma nic z logiką wspólnego, to nie ma nic wspólnego z tym, co od wieków, wieków, od tysięcy lat ludzie robią tu na ziemi. To jest jakieś wyobcowane z normalności, to jest chore. Proszę
pan mówił, panie Jarosławie, że rozeznać, jak pan rozumie, że trzeba by to rozeznać? Co pan przez to rozumie?
No jak rozeznać? No to ojciec, czy ojciec słuchał gości? Przecież goście wyraźnie mówią, do, wchodzi, musi, tak, założyć fartuch, do drugiego pomieszczenia drugi fartuch, inne buty, inne to, nikogo nie wpuszczać, bo ma hodowlę świń. Zresztą w ogóle dochodzimy do absurdu, bo dzisiaj się człowieka niszczy, proszę ojca, dla przyrody, przyroda jest ważna, ale dla przyrody, dla wszystkiego, dla dzika, dla innych rzeczy, nagle wymyślono jakiś ASF. Ja, proszę ojca, już mam ponad 60 lat, już przeszedłem ptasią grypę, świńskie grypy, różne tam, nie, choroba jakichś tam krów szalonych, czy coś innego i tak dalej. I to są serwowane rzeczy od dawna. I to się tak robi i afrykański pomór świń jest w Szczecinku, jest na przykład w Polsce. To jest dla mnie nie do pojęcia. Ja podejrzewam, oczywiście nie mam na to dowodu, podejrzewam, że ktoś takie tutaj rzeczy wpuszcza nam tutaj do kraju, żeby zniszczyć nasze rolnictwo.
No to panie, ja... to... proszę bardzo.
Przepraszam. Ja w ogóle, proszę ojca, mi się kiedyś dzwoniła w tej sprawie jakaś biedna, prawie płakała kobieta. Mm-hmm. Jak były takie rzeczy. Ja słyszałem o tej bioasekuracji, bo kiedyś był taki, jak to się mówi, ktoś z Włocławka, jakiś chyba leśnik czy myśliwy, jak coś tam ekologiczne porady czy coś takiego są nad ranem
W piątek.
W radiu. No i te same rzeczy powtarzał. No ludzie, mi się wydaje, że średnio wykształcony człowiek i trochę mający inteligencji, jak pomyśli, jak to jest rozbudowane, tutaj panowie słusznie założyli. Ja wiem, że oni może nie mają wpływu na to, ale oni sami się powinni uderzyć w czoło i posłuchać, no Boże, co się robi, żeby utrzymać, żeby nie było ASF-u. I się okazuje co? Fakty są takie, bo jak w Lubelskim chyba, jak to są, taką audycję macie po stronie prawdy.
To w telewizji trwam,
no,
tak.
No i to było w telewizji trwam. I rolnicy się wypowiadali. To jak to być? 500 metrów dalej jest smród, brud i tam też jestem i przez drogę się przejdzie i jemu tam nikt nie choruje, żadne bydło, nic się nie dzieje. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś celowa robota. Okazuje się, że ciekawe i to wszyscy powtarzają i lekarze weterynaryjni i leśnicy, że, no leśnicy może on tu mniej, ale głównie weterynaria, że o, trzeba brać przykład z dużych. Tak, tutaj są amerykańskie zainstalowane, duńskie i oni tu pchają wszystkie świnie do nas. I oni oczywiście w takim kosmicznym, w takiej kosmicznej chlebni, proszę ojca, gdzie jest 60 tysięcy, to jest tragedia, skażenie dookoła środowiska. Setki tysięcy w pobliskich jeziorach strzykawek ze sterydami, ze wszystkim się znajduje. I teraz oni mają bioasekurację, oni są czyści. A naszego pięknego, biednego rolnika, który po Bożemu od tysięcy lat, jak Pan Bóg i zdrowy rozsądek przykazał, hoduje świnki, hoduje zdrowo, dobrze. Nie, on musi mieć 100 par butów, 100 par fartuchów, nikogo nie wpuszczać. Siateczki drobniutkie, żeby dosłownie we śnie przeszła.
Czyli to pana zdaniem, panie Jarosławie...
Przepraszam za uniesiony głos i przepraszam gości.
No to jest życie, to jest temat,
nie
który nas...
Słuchać, proszę.
Czyli pana zdaniem, panie Jarosławie, to jest kwestia, która zmierza do tego, żeby obciąć hodowlę świń w Polsce, żeby to w ogóle upadło u nas?
Nie, no to ja tak twierdzę. Ja po prostu twierdzę, że to jest złośliwość. I to nie jest, bo to nie jest pierwszy przykład, że po polskim rolnictwie chce się jechać, chce się głównie wyeliminować małe gospodarstwa, a wprowadzić potężne, wielohektarowe, czy kilka tysięcy hektarowe latyfundia, a my mamy cudowne warunki,
panie
mamy
sobie,
cudowne
rozumiemy.
Tradycje. I proszę ojca, takie coś zaprzepaścić to grzech. Ja z całym szacunkiem dla ludzi i gości zaproszonych, ale jak tego słucham, naprawdę panowie, Unia Europejska tyle bzdur wydaje, to jest diabelski wynalazek. Więc nie trzeba tego słuchać, mi się wydaje. Ja przepraszam za uniesienie.
Dziękujemy,
ale
za ten
naprawdę
głos.
To mnie wzburzyło.
To słyszymy i wierzymy, i to jest no, Radio Maryja, to jest samo życie. Panowie, no tutaj nasz słuchacz tak stawia sprawę.
Może trochę pokrętnie, ale inaczej. Może powiem tak. Co robimy, bo padło tu zdanie, że chcemy zlikwidować małe gospodarstwa. No, powstało rozporządzenie dotyczące rolniczego handlu detalicznego. To jest rozporządzenie, które pozwala rolnikom produkować żywność z ich surowca i sprzedawać na rynku.
Teraz chodzimy jakby od innej strony.
Od innej strony, czyli co? Czyli dlaczego walczymy o te małe gospodarstwa, bo rolniczy handel detaliczny nie dotyczy gospodarza, który ma 500 świń, ma 30 dojnych krów, bo on nie jest zainteresowany już sprzedażą, jakiś wytwarzaniem przy siebie produktów, bo jeżeli ma do tego 300 hektarów ziemi, to on ma tyle zajęć, że on nie ma na to czasu. On liczy swój zysk i swój dochód i dba o to, żeby zrobić dobrze to, co ma, czyli uprawić tą ziemię i mieć przychód z tego mleka od krowy albo wyhodować odpowiednią ilość świń. Natomiast ten mały, bardzo często to jest jedyny dochód rolnika, to jest ta hodowla świni. On jest znikomy przy małym obszarze ziemi i ułatwiono rolnikom, żeby mogli produkować jakiś tradycyjny, znany kiedyś na rynku wyrób i żeby go mogli w swoim sklepiku albo w swoim miejscu przy swoim gospodarstwie albo dostarczyć do takiego miejsca, które będzie sprzedawało te jego wyroby. I to ma być ta pomoc po to, żeby zachować te małe gospodarstwa i to jest pomysł ministerstwa. W tej chwili pan minister Ardanowski nawet ułatwił jeszcze rolnikom to, bo dla sprzedaży bezpośredniej i dla sprzedaży i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej nie trzeba tworzyć już żadnych skomplikowanych projektów technologicznych, tylko zgłaszamy rejestrację tej działalności u powiatowego lekarza i rozpoczynamy taką działalność, z której możemy osiągnąć dodatkowy dochód. I teraz, jeżeli te gospodarstwa byśmy pozbawili świń, to jak produkować kiełbasę? No nie może wtedy, więc my jesteśmy za tym i ministerstwo jest za tym, żeby zachować te ministerstwa i z tym w tej dyskusji telefonicznej zgodzić się nie mogę. A gwoli ścisłości to tam, gdzie ten pan mieszka, w województwie zachodniopomorskim, afrykańskiego pomoru świń nie ma. To żeby jeszcze tak wyjaśnić, bo on użył określenia, że tam gdzieś jest ten pan. No może się przejęzyczył, ale nie ma. Afrykański pomór świń jest tylko w tych 5 województwach.
A jak panowie, bo tutaj też może nie wprost to było powiedziane, ten niepokój, czy gospodarstwa te właśnie małe uniosą te, całe te obciążenia z tym wszystkim związane? Panowie macie ogląd tych spraw, w tym siedzicie od dawna. Na ile to sobie radzą te małe gospodarstwa? Czy jest to do uniesienia dla nich? To, co już widzimy w tym momencie.
No na pewno jest to w tych małych gospodarstwach właśnie, których mamy najwięcej. Bo jeżeli terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy 16 tysięcy gospodarstw, a z tego połowa tych gospodarstw to są gospodarstwa małe, do 50 sztuk, no to proszę
jedna,
państwa.
Jedna, dwie, trzy, cztery świnki.
Tak, jedna, nie, część jest połowa z tej znowu połowy 8 tysięcy, tak. To będzie, załóżmy 3000 kilka gospodarstw, które mają do 10 sztuk i druga ilość taka sama, która ma od 10 do 50, czyli tych małych jest kilka tysięcy gospodarstw. I te, w których jest ta mała ilość do tych 50 sztuk, to są najczęściej te, które właśnie ten rolniczy handel detaliczny by mogły prowadzić. Ale to są też gospodarstwa, w których jest i bydło, i świnie. 2 krowy, 5 świn. Tak tradycyjnie kiedyś na wsi było. I ktoś, kto, starsi rolnicy, którzy no chcą cały czas już za swojego życia tak mieć, to jest ogromny problem, bo byłby ogromny koszt rozdziału tych dwóch gatunków od siebie. A taki obowiązek istnieje. I to są ogromne koszty. Oczywiście, że ministerstwo przewidziało jakieś dofinansowanie. To tym zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Myśmy już o tym chyba w programie telewizyjnym mówili, że to jest tam 70% tych kosztów. No to nie chciałbym się wypowiadać. To jest rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale ministerstwo zaplanowało zwrot tych kosztów. I o ile wiem, to 75% złożonych wniosków, jak ostatnio pani dyrektor tutaj z naszego województwa, pani dyrektor Sobecka powiedziała, po prostu już zostały zrealizowane te dopłaty, te wnioski zostały zrealizowane, czyli ta pomoc rolnikom została udzielona.
Odbierzmy telefon kolejny. Halo, Radio Maria, czy może?
Szczęść Boże, niech będzie po stronie Chrystusa Maria zawsze dziewica.
Witamy ojca dyrektora. Tak, teraz i zawsze.
Teraz i zawsze. Kłaniam się serdecznie. Właśnie jak słucham tej audycji, cieszę się, że są i łowcy, czy jak to się nazywa, myśliwi, prawda? Cieszę się i to no, chwała Panu, że uczycie nas, Panowie, tych spraw. To dla mnie to wiele rzeczy jest zupełnie nowych. Tak, ale równocześnie tak mam taki problem. Właśnie ci mali no, gospodarze, prawda? Tych małych gospodarstw. Jak to jest, że teraz to słyszę, że trzeba oddzielać to bydło od trzody i tak dalej. I to przeróżne te historie, jak jeszcze popatrzę, że no nie można gdzieś tam nawet te chyba są jakieś problemy z tym, żeby na zewnątrz hodować coś. Nie wiem, jak to jest, ale w każdym razie, ale to nawet to oddzielanie. Ma dwie świnie i jakąś jedną krowę, czy dwie krowy i trzeba oddzielać. Czy jeszcze inne przeróżne rzeczy robić, jakieś takie no nielogiczne. Tyle lat to było dobrze. Tyle lat. I kury chodziły na zewnątrz i było to wszystko zdrowsze, smaczniejsze, a nie te masy hodowane gdzieś tam w kurnikach, tysiące i tak dalej, sztucznie zresztą karmione. To widzimy, jaki to ma smak. To widać w Polsce jeszcze, to jest, no nawet jak się to spożywa, to widać, czy to jest kupione w Żanie, czy u rolnika, prawda? Takiego normalnego rolnika, nie, prawda, że to jest zupełnie inne. Na Podlasiu, czy na południu Polski jest to zupełnie smak inny. Widać, że to jest zdrowsze niż na przykład to kupowane gdzieś od tych hodowców takich powiedziałbym, jakby fabryki mieli, a nie hodowy, to jest zresztą dla mnie to jest to niehumanitarne nawet, to jest coś okropnego, takie męczenie tych kurczaków, czy jakichś tam w tych zamkniętych kurnikach na tysiące tych chociażby tych kur, prawda? W każdym razie to jest takie nielogiczne, wydaje mi się, i niezdrowe. Później niezdrowe do spożycia nawet. To nie smakuje, to już po tym widać. Po tym widać, jak no zobaczmy w Niemczech, jakie to jedzenie, jaki to ma smak. Zobaczmy w Ameryce, jaki to ma smak. To wszystko to sztuczne. I to wydaje mi się, i właśnie to takie dyktowanie rolnikom, dyktowanie hodowcom, jak to ma wyglądać, jakie mają być tam, prawda, te pomieszczenia dla tych zwierząt, jak do absurdów nieraz. Widzę, że to ci biurokraci, przecież oni mają pojęcie chociażby o tych wszystkich sprawach. Ci rolnicy, jak to przez tyle lat to było to wszystko złe? Dotąd ileś, przecież to było, to, że było lepsze, to widać chociażby po zdrowiu ludzi. Nie zapadali na tyle różnych chorób, chociażby rak, popatrzmy, to jest problem żywienia też i zapada się na takie choroby. Jaki procent ludzi choruje? Coś mi się to nie widzi, ta Unia w ogóle to jest jacyś biurokraci, jacyś teoretycy. Zresztą to, co oni opowiadali, sam słownik Unii Europejskiej, pan profesor Piotrowski, europoseł, też to jakoś tak pokazywał te absurdy, to widzimy, prawda? Oni mówią, że jak banan ma wyglądać, urzędnicy opisują, no przecież jak banan ma wyglądać, to widać, bo rośnie, bo to natura, prawda? Jak coś innego i tak dalej. No tyle tych głupstw śmiesznych zresztą i każą nam to przyjmować i tak dalej. Także ja się bardzo boję o tych rolników naszych. To jest tu widać generalnie, widać, że to jest jakaś polityka wyrugowania małych czy nawet średnich gospodarstw. Mam znajomych w Niemczech i taki, który ma 20 hektarów ziemi, to jest biedak. tak, tylko ogromne i tak dalej. No, ale ten mały, to dlaczego nie zrobić, żeby to było zdrowe, ekologiczne i tak dalej. I to tylko naród byłby nawet zdrowszy, gdyby miał coś takiego, a nie dużo, wielkie. To tak jak w Związku Radzieckim, za czasów Związku Radzieckiego, wszystko musiało być, myślę, bolszoje, wielkie i tak dalej. Nawet te, pamiętam takie kazanie księdza prymasa Wyszyńskiego na Jasnej Górze, dzieckiem byłem, i to zapamiętałem sobie, jak mówię, jechaliśmy, on plurale majestatikum używał, jechaliśmy, dzieci Boże, tutaj na Jasną Górę i widzieliśmy te chociażby ogromne kombajny i tak dalej. To nie musi być duże, to ma być dobre, praktyczne, mówił. A to duże zapada się w ziemi i tak dalej. Właśnie takie to bolszoje i mnowo tego ma być, czy dużo i te gospodarstwo takie. A tego małego, który hoduje, który uprawia małe chociażby pole, czy małe to gospodarstwo, on to dokładnie też dopatrzy. To jest zdrowsze wszystko i tak dalej. No przepraszam, ale tak samo z tym ASF, to też mówię. Kto to robi, co robi, jak? A jak ASF jest też na Białorusi przecież, bo lasy mamy, one się ciągną przez granice. Lasy nie kierują się granicami. Czy jak tam jest, prawda? Po tamtej stronie do nas w obie strony chodzą te dzikie świnie też, prawda? Jak to się rozwiązuje? Dlaczego to u nas tak? Czy to nie jest jakaś polityka? Przepraszam, bo ktoś może powiedzieć, absurdy mówię. Ale czy to nie jest jakieś sterowane coś też? Pamiętamy, jak było na przykład, ni stąd, ni zowąd wybucha ptasia grypa. Prawda? I zabijali to wszystko, niszczyli i tak dalej. Albo choroba wściekłych krów. Jakie głupstwo opowiadali. To było tak nieprawdopodobne, że nawet to mięso trzeba zakopywać głęboko, czy tam niszczyć. Pamiętam, jak mówili europosłowie. A później jakoś minęła ta choroba wściekłych krów. I później okazało się, no to jakoś inne rozwiązania były. Czy to nie... Co tu chodzi? O co tu chodzi? Czy to... Bo to ja widzę, to jest jakaś polityka, to jest jakieś też wpływanie na to, żeby bogaci stali się jeszcze bogatsi, chociażby nasi sąsiedzi, prawda? Albo na przykład to było, już odbiegam od tych choroby, prawda, tej ASF, ale albo zobaczmy jak mleko, prawda? Karali po tych rolników, żeby było więcej mleka. Albo więcej zboża, że było. Za dużo zboża karać. A może by tak zrobić jak Józef w Egipcie. Już tyle lat do tyłu. Że jak były 7 tłustych tych lat i były zboża, dużo było tego zboża, no to do spichlerzy zbierał i tego. I było na wtedy, gdy nie było urodzajów. A u nas teraz po prostu ja chciałem powiedzieć, że jest tyle absurdów i jacyś biurokraci mówią, uczą rolnika, jak ma co hodować. Uczą górala, jak on ma tam żyć. Oni wiedzą. Przez lata się nauczyli. A nie będą im mówić, to w każdym razie no to coś nie są. Przepraszam i dzięki za audycję, dzięki za rozmowę, za to, że jest ten dialog Polaków. Nie wszyscy się znamy na wszystkim i dobrze, że przychodzą ludzie, którzy coś więcej wiedzą, ale myślę, że pierwsza to troska o człowieka, troska o ojczyznę, troska o naszą ziemię. Bo to, co widzę, to polityka jest jakaś taka żeby ziemię opuszczać. Nie ma wychowania do umiłowania ziemi. Niech ludzie uciekają z wiosek do miast. To tak mniej więcej jak gdzieś w trzecim świecie było, czy w Brazylii, czy gdzie indziej, prawda, do tych wielkich miast i niech nawet byle jak tam żyją niezdrowo, niech się tłoczą, niech mieszkają w tych slumsach, prawda, ale z wioski uciekać, bo wioska jest przyszłością. Rolnicy to przyszłość. Oni chleb dają. Tak. Fabryka nie wybuduje chleba, ani komputery. Tak. To jest. Także, no przepraszam. Dzięki jeszcze raz. Ja z całym szacunkiem dla natury, dla rolników, dla leśników, dla myśliwych, z wielkim szacunkiem i na szczęść Boże.
Dziękujemy ojcze bardzo. I kolejny telefon, wiele pytań. Radio Maria, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy w Radio Maria.
Ja bardzo bym prosił, żebyście mnie dopuścili, proszę ojca, na antenę.
Już pan jest na antenie, bo mogę pana imię poznać?
Witold.
Panie Witoldzie, już pana wszyscy słuchamy. Bardzo proszę mówić.
Ja wychowałem się bez ojca. Prowadzę gospodarstwo razem z dziećmi i tak obserwuję to w tej chwili te wypowiedzi. Szanowni państwo, jak zlikwidujemy w tej chwili choroby, jak wytłumaczcie mi panowie, jak obojnie zakupują świnie różne, chore, zdrowe i ubijają ich, chorobę przywożą na województwa tam, gdzie nie ma chorób. To samo rolnicy, jeżeli ubijają świnie, jeden bada dokładnie, drugi lekarz nie bada. I w ten sposób się choroby roznoszą. Dziki to samo są strzelane. Ale mało tego i nie strzelane. Masę dzików chodzi, które dzik rozrywa różne, proszę państwa, łąki w tej chwili szuka nie wiadomo czego i nikt na to nie reaguje. Chory, zdrowy chodzi. Powinno część dzików być uszczelonych, a to wszystko chodzi, myśliwi sobie trzymają, żeby miały zapas. I w ten sposób się choroby roznoszą. Niech weterynarz wytłumaczy w ten sposób, jak tę chorobę opanować. Jeżeli jest dopuszczone do handlu wolnego małe rolnictwo, jeżeli chore świnie są przewożone z miejsca na miejsce, gdzie to chorobę opanuje? Szanowni państwo, proszę mi, żeby weterynarz wytłumaczył, bo tutaj przed chwilą się wypowiada jeden pan, drugi pan, ale to wcale nie na temat, nie uchroni się w ogóle przed tą chorobą. Ja dziękuję.
Dziękujemy panie Witoldzie. Panie doktorze, jak to jest z tymi badaniami weterynaryjnymi?
No po pierwsze, ja mogę się odnieść do swojego tylko województwa i mogę zaznaczyć, że nie ma skupu chorych świń na teren mojego województwa. Ja mam obowiązek prowadzenia takiego sprawozdania do głównego lekarza weterynarii.
No, ale pewnie żaden zakład jest też w innych województwach, jakoś tam niedokładnie.
Trudno mi to wypowiedzieć. Nie chcę się wypowiadać za inne województwa, to nie moja jurysdykcja. Ja wiem, co się dzieje na terenie mojego województwa i tu bym chciał sprostować. Na terenie województwa nie ma zakupu zwierząt pochodzących z terenów, gdzie występuje afrykański pomór świń. Natomiast chciałbym się jeszcze odnieść do problemu bardzo ważnego i tu ojca Tadeusza zdanie, oczywiście w tym zakresie małych gospodarstw, to uważam, że rzeczywiście działanie ministerstwa w tej chwili i pana ministra Danowskiego jest takie, żeby jak najbardziej tym małym gospodarstwom pomóc, bo my chcemy zachować hodowlę w tych małych gospodarstwach. Dlatego jest ten rolniczy handel detaliczny, żeby ten rolnik w małym gospodarstwie mógł wytworzyć wędlinę, ser typu znany w całej Polsce, typu korycińskiego, żeby mógł te sery produkować i żeby mógł je sprzedawać, żeby osiągnął dodatkowy dochód, żeby podnieść jakby ekonomikę tego małego gospodarstwa. to tyle o małych gospodarstwach. Jeżeli chodzi o problem rozdziału bydła od świń, wynika z tego, że w statystyce tych ognisk, które dotąd występowały na wschodzie, gdzie często są trzymane duże zwierzęta z małymi, bardzo często przywożono do gospodarstwa zielonkę albo słomę do podścielenia i wtedy podścielano na przykład bydło, ale ponieważ nie było tego rozdziału, to ten wirus przenosił się też na świnie. I to jest pewien problem rzeczywiście, bo tradycja polska była też taka, że hodowaliśmy w jednym pomieszczeniu, nie rozdzielaliśmy tego osobno lewnia, osobno obora, tak? Tylko w jednym pomieszczeniu gospodarskim w prawej części stało bydło, w lewej stanie stały świnie, a osobne wejście było najczęściej dla koni. I tak wyglądało polskie gospodarstwo. Jeżeli chodzi natomiast o małe gospodarstwa, jaki mają wpływ i jak rzutują na naszą gospodarkę, to chcę powiedzieć, że w województwie kujawsko-pomorskim było jedno jedyne ognisko grypy ptasiej. 47 kur wypuszczonych nieodpowiedzialnie w momencie, kiedy przelatywały ptaki ze wschodu, bo one ze wschodu, lecąc z Syberii, przenoszą tego wirusa na nasz teren, nastąpiło zakażenie w tym gospodarstwie i to kosztowało państwo ponad 400 tysięcy. Dlaczego? No dlatego, że musimy oglądać wszystkie gospodarstwa, dokonać tak zwanej perlustracji. To są wszystkie koszty. To nie tylko zabicie 47 kurek, zdezynfekowanie gospodarstwa, usunięcie obornika czy pomiotu, jakby to nazwał. Także to nie to tylko. To jeszcze cała perlustracja, cała ta otoczka, którą trzeba zrobić, żeby zapewnić, że w innych gospodarstwach tego nie ma. Dlatego tak ważna jest ta solidarność tych rolników małych gospodarstw z tymi dużymi gospodarstwami. Ja nie powiedziałem nic, że jesteśmy tutaj, zresztą jak z panami rozmawiamy, zwolennikami potężnych różnych gospodarstw. My się martwimy jako weterynaria nawet o gospodarstwa. Ja jestem przeciwnikiem chowu nakładczego. Możemy, tak jak ojciec Tadeusz, mówić, że zlikwidowaliśmy w Polsce hodowlę stada podstawowego, czyli nie mamy macior, nie mamy warchlaków, my sprowadzamy z Danii, z Holandii, no ale tego nie zrobiliśmy my, lekarze weterynarii, tylko wcześniej związki rolnicze do takiej sytuacji dopuściły. To rzeczywiście jest wiele absurdów i wiele trudnych sytuacji dla polskiego rolnictwa i dla polskiego rolnika. Dzisiaj jakby pan chciał kupić, ten pan, który tutaj mówił, 100 warchlaków, to nie ma gdzie tego kupić. Bo nie ma polskich warchlaków. Jest ich coraz mniej. Nasze województwo, w Polsce kiedyś mieliśmy 20 kilka milionów świń, dzisiaj mamy ledwo połowę tego, 12 milionów. To aż żal myśleć, jak to mogło się stać, że tak to spadło. A byliśmy krajem i jesteśmy krajem rolniczym. Rolnictwo przynosi nam ogromne dochody. Ile my eksportujemy tego bardzo dobrego mięsa, tej świetnej wieprzowiny, tej fantastycznej szynki do Stanów Zjednoczonych. Jakie to ma dobrą renomę. To może tyle o gospodarstwach.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Tak, już pana słyszymy, ale coś przerywa głos. Halo?
Już nie, bo radość. Jest wszystko w porządku. Audycji.
Jest pan na antenie, halo? Ale proszę mówić tak, żeby było...
Nie będzie pochylony Chrystus. Co? Chodzi o taką rzecz. Ja chcę powiedzieć tylko do audycji, że ci panowie mówią tylko puste słowa, nic więcej. Na Podlasiu znaleziono dzika zmartwego i część ludzi mówi, był w lodówce. Jest tras. Druga rzecz jest taka. 3 lata zamknięta chlewnia powoduje, że rolnik... Ten, któremu wybito wszystkie świnie, to wybito, zaraz udowodnię i powiem, dlaczego, skąd się wziął problem. Tu ojciec dyrektor wspomniał, jeden z panów wspomniał, że jest to celowe działanie antypolskie. Tak jest. Po 2005 roku nastąpiło coś takiego, że firma Monsanto pragnęła i chciała wprowadzić tak zwany kod świni. W związku z tym, że oni są właścicielem świni, mają prawo pobierać od wszystkich opłat. I teraz przykładowo w Dawidach jest ASF, jest choroba, natomiast kilometr dalej ci rolnicy, którzy biorą komponenty od firm, bo tutaj w Dawidach była swoja pasza, było swoje komponenty, tam jest choroba. Tam, gdzie brano od Monsanto, tam nie ma choroby. 3 lata komuś, jeżeli zamknięto chlewnie, ten ktoś jest pozbawiony wszelkich dochodów. pieniędzy nie dostaje. Ktoś się wiesza. Dostają ludzie chorób psychicznych i to jest niszczenie polskiego rolnictwa. To jest nieuczciwa konkurencja, bo jeżeli ten ktoś, kto bierze komponenty od firmy Monsanto, tak to nazwijmy, bo to są z antybiotykami, z tym wszystkim, to nie jest polska dobra, zdrowa żywność. Nie jest to uczciwe.
Czy panie Sławku, pan tego, chce powiedzieć, że ta firma sztucznie wytworzyła całą sprawę, tak?
Tak, oczywiście. Proszę ojca, 100% tego jestem pewien, a udowodnię to jeszcze, mogę powiedzieć, znaczy innym jeszcze. Dlatego, że jeżeli wejdziemy w tym momencie 3 lata, ja to już nie jestem zwolennikiem teorii spiskowej, ale ostatnio się skłaniam ku temu. I w tym momencie 3 lata, jeżeli komuś się zamyka chlewnie, zdążymy w tej chwili do kryzysu ekonomicznego, do kryzysu żywnościowego. To, co pisze nam, podaje apokalipsę. W związku z tym, po prostu nie mówiąc o tym, nie mówiąc, załóżmy, pełnej sprawy, ci panowie tylko powiedzieli proste słowa, to, co oni myślą, co, nie patrząc na inną stronę tego, co się dzieje. To nie jest polskie działanie, to jest antypolskie działanie, niszczenie polskiego rolnictwa, polskiego chłopa, tylko i wyłącznie dla biznesu, dla wielkich firm. Po prostu ci panowie, ja jeżeli w tej chwili powołam się na inną rzecz, tak zwani świadkowie czasów ostatnich, i to w tym momencie jest teoria spiskowa. Bo ci panowie chcą wybić niezależnego i to, co nasz Brzeziński, Zbigniew Brzeziński powiedział i napisał w książce o świecie jednobiegunowym. Tam, gdzie globalizm rządzi, tam polski chłop nie ma interesu. I to jest w tej chwili przyczyna, dlaczego w tej chwili sztucznie wyhodowano, podano, załóżmy to, co w tej chwili się mówi, że na Podlasiu znaleziono dzika, który był w lodówce trzymany. W związku z tym, jeżeli się nie wybija dzików jako nosicieli wirusa ASF, natomiast się wybija świnie chłopom, bo to jest najłatwiej. W związku z tym, ci wszyscy, którzy to robią, są kłaka...
A pan żyjąc na Podlasiu, panie Sławku, pan żyje na Podlasiu, pan dzwoni z Podlasia, tak? Pan tam u siebie nie widzi problemu ASF-u?
Ja widzę tylko i wyłącznie ze strony państwa i naszych nieudolnych włodarzy. Nie ze strony chłopów. To, co się zarzuca w tej chwili, załóżmy, nie, że brak asekuracji, to wszystko. Czemu właśnie nie był ten dzik, załóżmy, zdjęty? Czemu on leżał miesiąc czasu, ponad prawie 2 miesiące? Czemu w tym momencie zabite świnie są rozrywane? Czemu chodzą po Gdańsku, po Brzeszczu?
Halo? Przerwało nam połączenie, bo nie ma już z nami pana Sławka, jest słuchacz. Chcemy się odnieść jakoś do tych słów?
Ja nie mogę się odnieść, ponieważ to nie moja jurysdykcja, nie moje województwo. No, bardzo trudno się do tego odnieść, no nawet do dzików chodzących po Gdańsku czy innym, to też nie mam orientacji, jak to wygląda naprawdę. Trudno się nam chyba odejść, tu może się zapytam panu, możemy się do tego odnieść?
Ale też słyszymy, jak to bardzo jest emocjonujący problem,
to, o czym mówimy. To jest
bolesna kwestia. Bo...
Natomiast naprawdę ciągle powtarzam, że w tym wszystkim na pewno nie chodzi o to, żeby zlikwidować małe gospodarstwa. Nie przyjęliśmy metody hiszpańskiej, w której rzeczywiście te małe gospodarstwa uległy likwidacji, samolikwidacji. Kontrolę bioasekuracji w Hiszpanii prowadziły związki hodowców świń, a nie lekarze weterynarii. To związki hodowców świń, ale rzeczywiście można domniemać, że większość stanowiły te wielkie hodowle, no zlikwidowali te małe. Natomiast u nas w Polsce w tej chwili, no mówię, nawet wydane ostatnio rozporządzenie, które ułatwia rejestrację wszelkiej działalności dla małych gospodarstw typu marginalna, lokalna, ograniczona, sprzedaż bezpośrednia, czyli że możemy kury sprzedać na rynku, rolniczy handel detaliczny, że możemy wytworzyć kiełbasę. Są takie udogodnienia do tego, że uważam, że wszystko w tej chwili jest robione po to, żeby utrzymać rentowność tych małych gospodarstw, żeby one nie upadały, bo myśmy tymi małymi 50 sztuk gospodarstwami stali kiedyś. No to była nasza. Myśmy nie mieli kiedyś gospodarstw 1500 świń czy 5000. To były wszystko małe gospodarstwa. Trochę było większych, ale one dawały nam niesamowity potencjał 22 milionów świń.
No i w czasie wojny, w czasie kryzysu za komunizmu te małe wiejskie gospodarstwa nas żywiły.
Żywią
i bronią rolnicy, jak to znamy z historii. Kolejny telefon odbierzmy.
Dzwonimy, panie Ireku, do bólu.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo? Tak? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy na antenie.
Do audycji.
Tak, już pana witamy. Pana imię?
Michał.
Panie Michale, kłaniam się i już proszę bardzo.
Dobra.
Halo?
Halo, halo?
Tak, tak, proszę bardzo.
Już jesteśmy na antenie, tak?
Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Michał Kołodziejczak, ja dzwonię z Sieradza. Teren typowo nie świński, można powiedzieć, nie związany z produkcją świń, ale funkcja, którą pełnię od niedawna. Jestem prezesem stowarzyszenia, które też swoją działalność prowadzi na terenie właśnie. Dzwonił mój przedmówca z miejscowości Dawidy. Tam byliśmy całkiem niedawno, około 2 miesiące temu. I dzisiaj mamy z tej przyczyny też pewne, nie chciałbym powiedzieć nieprzyjemności, ale konsekwencje.
A jakie to, panie Michale, jakie to stowarzyszenie, bo pan mówi w liczbie mnogiej my?
Unia Warzywno-Ziemniaczana. Mhm. My zaczęliśmy działać tutaj w branży bronienia, można najprościej powiedzieć, naszego krajowego rynku i produkcji warzyw, ziemniaków z centralnej Polski. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że problemów w Polsce jest tak dużo. Wydawało nam się, że jeżeli działa w Polsce ponad 100 związków rolniczych, to nie powinno być takich problemów. Ale zaczęliśmy się interesować różnymi sprawami. Chyba nasza szczerość i takie prawdziwe zaangażowanie przyczyniło się do tego, że spraw, którymi się zajęliśmy, było bardzo dużo, a między innymi ASF. Niecały, chyba to był lipiec, wybraliśmy się z kolegami do naszych przyjaciół z miejscowości Dawidy, gdzie uprzedzali nas o tym, że są zdrowe stada świń.
Tam skąd dzwonił pan Sławek przed chwilą, tak?
Bardzo możliwe, że tak. Ja też starałem się dodzwonić. Słuchałem tak jednym uchem telefonu, a drugim uchem pana Sławka. I tam weterynaria miała zabić stada zdrowych świń. To wszystko odbywa się w bardzo, można powiedzieć, sposób bandycki. Bardzo często w jednej wiosce. Nie wiadomo dlaczego, jakim algorytmem to wszystko jest wyliczane, bo według mnie jest to jakiś algorytm. W jednym gospodarstwie świnie są wybijane, są zdrowe, w drugim są zostawiane, są zdrowe, w trzecim są wybijane, też są wszystkie zdrowe. Na początku, na wschodzie Polski, kiedy wybuchało ognisko ASF, było tak, że w promieniu nawet kilkunastu kilometrów, no bo 10 to już kilkanaście kilometrów, wybijano. Świnie były jakieś konkretne strefy. Nie wiem, czy wybijano, może niekoniecznie wybijano, ale były strefy, gdzie z tych stref te świnie były dużo tańsze. I wtedy jakoś nikt się nie interesował. A państwo polskie i do dzisiaj nie wypłaciło tych pieniędzy za te świnie rolnikom. Nawet doszło do takiej sytuacji, że w jednym gospodarstwie, na jednej posesji, z jednej chlewni świnie miały być wybite, a z drugiej miały nie być wybite. To w miejscowości Dawidy. Panowie, którzy są w studio, to chyba bardziej powinni iść do jakiegoś lokalnego radia i opowiadać tylko lokalnie o tym problemie, bo jeżeli jest program OASF, to ja podejrzewam, że wiedza i rozporządzenia są ogólnokrajowe, a nie dotyczące jednego województwa. Panowie mówią o sprzedaży bezpośredniej. Nie ma większej fikcji dzisiaj niż sprzedaż bezpośrednia. Gdzie ci ludzie będą za chwilę mieli sprzedawać, jeżeli w każdym mieście jest market na markecie? Dzisiaj ci ludzie już nie mają gdzie sprzedawać. Te gospodarstwa, państwo polskie, nie musi ich zamykać. Przecież one za chwilę same upadną. Małe gospodarstwa, to się mówi, od 1 do 50 świń to są małe gospodarstwa. Od 300 świń to są duże. A ja pytam, a jakie to są gospodarstwa od 50 do 300 świń? To jest bardzo ważne właśnie w wypłacaniu pieniędzy, dopłacaniu do bioasekuracji, której winny nie jest producent świń. To są dodatkowe koszty w Polsce. Jeżeli zaczynamy mówić, że nosicielem ASF jest dzik, to w jaki sposób właściciel tego dzika walczy z dzikami? Bo moi koledzy, gdzie dzisiaj mamy bardzo duże kontakty w całej Polsce, i na Podlasiu, i na Podkarpaciu, mówią, że świń jest tyle, ile nie było bardzo, bardzo dawno temu. Brakuje normalnego porozumienia w państwie między ministrem, którego panowie tak bardzo mocno chwalicie, i ja na waszym miejscu nie byłbym takim buforem czy rzecznikiem ministra, bo wcale te decyzje nie są cudowne. I niestety to będzie kolejny minister, który zapisze się ogromnym wstydem w historii, na kartach historii polskiego rolnictwa. Bo dzisiaj, mówiąc o sprzedaży bezpośredniej, o holdingu, nie będziemy rozwijać tych tematów w tej chwili, bo to nie jest,
jest tematem audycji.
Audycja na ten temat. I przejdziemy dalej do ASF-u. Kto nie zna tematu i słuchałby panów, to mógłby powiedzieć, że faktycznie z tym ASF-em to polscy rolnicy nie potrafią sobie radzić, bo nie zmieniają butów, bo nie mają kranów chlewni, bo kura przejdzie i wejdzie do chlewa. Panowie, no przecież o czym wy mówicie? To jest normalne, że w taki sposób w Polsce było. A jeżeli ktoś mówi, że bioasekuracja nie jest przestrzegana, to ja zapraszam go razem ze mną do miejscowości Dawidy, pojedziemy i zobaczycie, w jaki sposób tam rolnicy przykładają uwagę do bioasekuracji, do zachowywania wszelkich zasad. I nie powtarzalibyście takich głupot, bo słuchacze myślą, że wy mówicie o całym państwie, o całej Polsce, a wy mówicie jedynie o swoim województwie. Proszę państwa, dzisiaj jest ogromny problem przywozu zboża z Ukrainy. To przecież Unia Europejska zgodziła się na przywóz bez słowy 1,5 miliona ton zboża z Ukrainy. Na Ukrainie oficjalnie występuje ASF. Na Ukrainie z ASF-em się nie walczy w żaden sposób. Ze stref w Polsce, gdzie jest ASF, zboża nie można normalnie wozić po kraju. W gospodarstwie, gdzie wybucha ognisko ASF, to zboże musi być spalone, pasza wyrzucona, wszystko musi być w pień wybite. A z Ukrainy pakujemy zboże, nie wiadomo, czy z Czarnobyla, czy ze stref ASF i pędzi przez cały kraj. I to zboże według przepisów nie jest zagrożeniem do roznoszenia się ASF-u. Mówicie o małych gospodarstwach, że są bardzo ważne w pojmowaniu rolnictwa polskiego przez ministra Ardanowskiego. Nic bardziej błędnego. Mówić jedno, robić drugie. Małe gospodarstwa, a za chwilę pan będący w studio mówi, że w małych gospodarstwach bardzo ciężko spełnić bioasekurację. Proszę państwa, jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to chodzi tylko o amerykańskie korporacje, które mają całkowicie przejąć hodowlę świń w Polsce. Amerykańskie, belgijskie, przepraszam, nie belgijskie, tylko duńskie. Tutaj chodzi o to, czy macie świadomość, że dzisiaj z Polski dobre mięso się wywozi, a do Polski kilku i kilkunastoletnie ze starych zapasów z zachodu Europy się do Polski przywozi mięso z głębokiego mrożenia. Tego nikt nie wie. Składaliśmy postulaty, robiąc manifestacje w Warszawie, o to, by całkowicie zmienić oznakowanie produktów z mięsa, byśmy wiedzieli, kiedy ta świnia była zabita. Tego tematu nikt nie podejmuje, nikt nie chce tego pokazywać. Panowie, a może powiecie też w studio, kto zajmuje się utylizacją tych świń i ile kosztuje utylizacja jednej świni. Bo z informacji, które do nas docierają z województwa podkarpackiego, gdzie człowiek, który pracuje w Urzędzie Marszałkowskim, był na szkoleniu i przekazuje nam informację, gdzie został pouczony 900 sztuk świń. Ja nie będę tego rozpisywał na poszczególne elementy. Utylizacja takiego stada kosztuje państwo polskie 2,5 miliona złotych, gdzie pieniądze za spalenie tych świń, za utylizację, za zrobienie z tym porządku biorą bardzo często firmy z kapitałem niemieckim. Aż dziwne, panowie, że z takim przekonaniem mówicie o tej chorobie, z taką pasją, jakby to było piękne o tym mówić. I problemem to jest sam rolnik. A co powiecie o tych czterech świniakach, które zostały na wschodzie Polski znalezione w miesiącach wiosenno-letnich, zamrożone na polu? Czy one tam się wzięły przypadkowo? Mówicie, ojciec dyrektor, to chyba i te telefony, które były. Bo gdyby nie głos ojca dyrektora i tych telefonów, to żadnych rzeczowych informacji nie moglibyśmy usłyszeć. Przecież ojciec dyrektor użył takiego stwierdzenia pustoszenie wiosek. Przecież dzisiaj obserwujemy ewidentnie pustoszenie wiosek. Małych gospodarstw można powiedzieć, że już nie ma. A jeżeli są, to one tylko i wyłącznie wegetują, a ludzie już szukają dla siebie zajęcia. trzeba jasno powiedzieć, że ASF to jest fikcja, a w Polsce przecież jest ono od prawie 4 lat, bo przecież to w 2014 roku już było prawie chyba 70 ognisk ASF. I co do dzisiaj zrobiono? Do dzisiaj tylko pomnożono tą liczbę o kilka razy. Jeżeli mówimy o tym, że państwo polskie walczy z ASF-em, to ja i moi koledzy z całej wschodniej Polski, gdzie jest ASF, tego działania w ogóle nie widzą. Przecież oni, mówicie państwo z wielkim zaangażowaniem o dotacjach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rynku do Bioasekuracji. No przecież jedźcie do miejscowości Dawidy i porozmawiajcie z rolnikami. Tam odważyła się jechać telewizja Trwam. Tam był nakręcony program, gdzie rolnicy na żywo powiedzieli, o co chodzi. Przed nami, proszę państwa, jest ogromny kryzys żywnościowy w Polsce. Dzisiaj jest on w całej Europie, gdzie była susza, jest problem z żywnością. My, Polska, jako chyba kraj jeszcze jedyny taki rozmodlony w Europie, przez tą suszę został dotknięty, ale jednocześnie został oszczędzony. To my dzisiaj będziemy żywić Europę. A jeżeli te polskie gospodarstwa małe, o których wy mówicie, upadną, będziemy całkowicie zależni od tego, co do Polski przywiozą. Przecież to już dzisiaj wy wiecie, ile wieprzowiny do Polski jest przywożone.
Panie Michale, dajmy teraz głos naszym gościom.
Już zmierzam ku końcowi. Jeżeli chodzi o wieprzowinę, to my już nie jesteśmy wystarczalni od bardzo dawna. Kiedyś z kraju, z którego bardzo dużo eksportowano. A jeżeli dzisiaj się z Polski eksportuje tą wieprzowinę, która jest realnym zagrożeniem, bo jest to wieprzowina najlepszej jakości. Ale przecież to wszystko za chwilę pęknie jak bańka mydlana. ASF to jest działanie antypolskie. Nie chciałbym robić reklamy.
Panie Michale, i niech to będzie puentą pana wypowiedzi? Nie.
Dwa zdania.
Proszę bardzo.
Zapraszam na nasz film ASF, krótki film o zabijaniu na YouTube.
Dobrze. Dziękujemy bardzo, panie Michale.
Jest rozwikłany cały...
Panie Michale, jasno pan wyraził swoje też myśli. Tutaj myślę, pan miał swobodę. Dajmy teraz czas na odpowiedź naszym gościom. Bardzo dziękuję. Panowie, spytajmy, czy w ASF chodzi o ASF? Tak może spuentujmy tą wypowiedź.
Proszę państwa, no choroba zakaźna wysokiej śmiertelności. Ja nie chciałbym więcej tego komentować, natomiast chciałbym się odnieść do rolniczego handlu detalicznego. Na przykładzie mojego województwa, jeżeli w województwie jest około 160 działalności w postaci rolniczego handlu detalicznego, a jest powiat, w którym jest 46 działalności jako rolniczy handel detaliczny, to na pewno nie jest to działanie ku temu, żeby ten rolniczy handel detaliczny i małe gospodarstwa zlikwidować. Jak doszliśmy do tego, że nam w przeciągu roku z 20 kilku wzrosła liczba do 100, około 60 rolniczych handli detalicznych. Prowadziliśmy taką akcję kontroli targowisk razem z inspekcją sanitarną, inspekcja weterynaryjna i rozdawaliśmy wszystkim taki dokument rejestracyjny. Nie karaliśmy, bo myśmy dotąd nikogo za brak działalności rolniczego handlu detalicznego nie ukarali. W związku z czym ci rolnicy uświadomieni, że no jednak można, że to trzeba tylko wypełnić jedną stronę, czyli inaczej napisać nazwisko, imię, miejsce prowadzenia działalności i co to będzie. Produkcja sera z mleka surowego i to by wystarczało na tyle i to jest i z tym dokumentem zgłaszamy się do powiatowego lekarza. I tak w przeciągu roku z 20 kilku mamy prawie około 160 rolniczych handli detalicznych. I to jest pierwsza odpowiedź temu panu, że nie jest tak źle i nie mówmy, że tego rolniczego handlu jest tak mało, bo chyba w kraju jest już to kilka tysięcy. I są rejony w Polsce, które to się bardzo rozwija. I naprawdę trzeba zrozumieć, że to jest specjalne działanie ku temu, żeby to polskie rolnictwo jak najbardziej wspierać i żeby ono jak najlepiej się rozwijało. No nie chciałbym pozostałych tematów poruszyć, bo może na ten temat rozmawiać bardzo długo, a może jeszcze posłuchamy innych głosów.
A może pytanie o ten wątek sprowadzania zboża ze wschodu, gdzie jest ASF i jak to tutaj się ma do państwa wiedzy?
No tu muszę powiedzieć, że to trochę ma się do mojej niewiedzy, bo ja się tym nie zajmuję, nie znam wielkości, nie znam skąd. To naprawdę trzeba rozważyć, skąd to zboże przyszło, czy są informacje, że to zboże jest zakażone. Natomiast odniosę się tylko do skażenia z Czarnobyla. Proszę Państwa, prowadzimy badania skażeń i paszy, i zboża, i na granicy są te rzeczy badane. Także to myślę trochę nie tak jest, jest inaczej. Nie wiem, trudno mi się wypowiedzieć, musiał to być specjalista z tego dziedziny.
Myślę, że warto byłoby tutaj jeszcze dodać kilka innych rzeczy, a mianowicie chciałbym, żeby wszyscy słuchacze nas zrozumieli, że reprezentujemy region, który wspólnie z Wielkopolską i województwem łódzkim daje w Polsce ponad 60% produkcji wieprzowiny. A w związku z tym to wszystko, co proponujemy przy realizacji przepisów określonych przez rząd polski, zmierza ku temu, aby hodowlę na naszych terenach zabezpieczyć, żeby ten ASF tutaj do nas nie dotarł. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy ten ASF jest działaniem antypolskim, czy nie antypolskim, nie chciałbym się tutaj wypowiadać, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że potem jak wystąpił w Polsce, wystąpił również na Węgrzech, wystąpił w Czechach, wystąpił w Rumunii, a ostatnio nawet w Belgii.
No i może dodamy u największego importera produktów też w Chinach. I mamy 8 ognisk afrykańskiego pomoru świń w Chinach, więc no może też ktoś przeciw nim tam działa.
Być może cały świat tutaj przeciwdziała. I chciałbym, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że przemawia za nami troska i nie chcielibyśmy mieć tych doświadczeń, jeżeli są one prawdziwe, jak tutaj podawane w telefonach z terenu Podlasia.
Dzwonią telefony, odbieramy więc kolejny. Radio Maryja, bardzo proszę.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Już mogę mówić?
Tak, witamy serdecznie. A Pani imię?
Franciszka.
Bardzo proszę, Pani Franciszko.
Moi kochani, słucham tej audycji tak z przerywką, ale krótko powiem. Wyrażam wdzięczność i serdeczny Bóg zapłać dla ojca Rydzyka. Podkreślił prawdę, a ja teraz wam powiem, o co się rozchodzi. Miejscowość taka, która liczyła około 25 gospodarstw, została wymazana z karty, z mapy. To znaczy, taka miejscowość nie istnieje. I ja tego doświadczyłam. I mam w tej chwili problem, że córce narzuca się nazwę miejscowości, w której my tam nic nie mieliśmy wspólnego, a ja pochodzę właśnie ze wsi. Do 28 lat pracowałem w gospodarce. Był koń, nie było duże gospodarstwo, ale był koń. 4 krowy, były owce, świnie, były gęsi, kaczki i kury. I gołębie też. Inaczej mówiąc, piękna gospodarka, nieduża, 5,5 hektara. Ale teraz tym nowym prawem, gdzie przetworzono po prostu na działki, jeszcze raz mówię, na działki gospodarki, no ludzie pouciekali, pozostawiali ziemię, leżą odłogiem, stwierdzam to i możecie przyjechać zobaczyć. To jest piękna miejscowość tutaj, historyczna, ale ta miejscowość historyczna z miasta przemieniła się tylko na gminę.
A jako ta miejscowość, Pani Franciszko, kończę, o jakiej tak? miejscowości mówimy?
O jakiej miejscowości? Historyczna miejscowość to jest miejscowość, gdzie zmarł ojciec Augustyn Kortecki. Jeżeli znacie taką historię, to jest prawda. Że...
A jak się nazywa? Bo nie Dobrze. Wiem, gdzie on zmarł.
Wieruszów.
Mhm.
Tak. I proszę sobie wyobrazić, że gospodarze opuścili ziemię, leżą odłogiem, a to jest ziemia święta. Jeszcze raz mówię, to jest ziemia święta. Tutaj ja żyłam 30 lat w Belgii i to, co się mówi w tej chwili przez usta ojca Rydzyka jest prawda. Tam była burza, wywalone zostały słupy elektryczne. Przez trzy dni leżały te słupy, zanim podłączono do wysokiego napięcia. No wiadomo, że mięsa były już rozmrożone. Więc gdzie te mięsa idą? Oczywiście do Polski. Jest tutaj taka przetwórnia mięs i to jest prawda. To, co się dzieje w tej chwili, my żyjemy dla mamony. Byłam kiedyś w biurze i urzędnik mi mówi w Polsce w ten sposób. Pierw ja byłem partyjny, a teraz jestem unijny. A ja dziękuję panu, bo ja nie byłam partyjna i nie jestem unijna, bo jestem Polką. A Polka, to znaczy, że pozbyłam się już chleba w Polsce, bo moja miejscowość w tej chwili już nie istnieje. Ja w prawie polskim, jak piszę Huby Wieruszowskie, proszę panią, my nie znamy takiej miejscowości. No tak, ale ja jestem, żyję. No faktycznie, żyję. Pierw miało się respekt do chleba. Kromkę chleba się podnosiło z ziemi i całowało się. Ja grabiłam ściernia, pożycie grabiami, nie maszynami. Teraz na polach po żniwach to jest zielono, czyli połowę idzie kombajnem wymucone na przyczepę, a połowę jest rozsiane już na polu. Taka jest gospodarka na gospodarstwie. I proszę mi wierzyć, na wioskę, która ma 150 gospodarzy, jest jeden rolnik, bo to nazywa się rolnik, który ma 3 krowy. A pierw było przecież na każdym kawałku, u każdego gospodarza były krowy. Gdzie one są? Gdzie są krowy?
Panie Franciszko, rozumiemy, bo te listy tych spraw możemy jeszcze tutaj długo
oczywiście
liczać.
Tylko proszę, jeszcze ostatnie słowo mówię. Ostatnie słowo. Moja córka, ponieważ nie chciała zaakceptować zmiany nazwiska wioski, więc znalazła się w zakładzie psychiatrycznie chorych. Pytam się, czym wyleczymy ten postęp. Postęp, jak się mówi, że on ma zaakceptować inną nazwę miejscowości. Mhm. To jest fałszywe. To jest kłamstwo. A Matka Najświętsza w Medjugorje powiedziała, nie ulegać modernizmowi. Szczęść Boże wam, niech Pan Bóg błogosławi Polsce. A jest taka prawda jeszcze jedno, że ojczyzny, ziemi i matki się nie sprzedaje, a Ojciec Święty całował polską ziemię. Szczęść Boże, z Bogiem.
Zapłać z Bogiem. To takie świadectwo tutaj zarysowujące różne nasze problemy. Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Już witamy w Radio Maryja. Możemy pana imię
pozostać? Łukasz z Podlasia.
Panie Łukaszu, już na antenie jesteśmy i słuchamy.
Dobrze. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Łukasz z Podlasia, właśnie z tej wioski, o której wspominał pan Michał, poprzedni mówca. Chciałbym właśnie panom przedstawić pokrótce problem, jaki dotknął naszą wioskę. Oczywiście niestety muszę tutaj przyznać z przykrością, że nieprawdy trochę mówicie o właśnie o tym rozprzestrzenianiu się ASF-u. Albo nieprawda jest pod tym względem, że weterynaria zbyt szybko ocenia to jako ASF, albo po prostu ten wirus nie jest tak groźny, jak tu mówicie.
Panie Łukaszu, to jakie są fakty w pana wiosce? Bo to jest, bo to już ocena to już jest rzecz jakby wtórna.
Tak, no to na przykład faktem jednym, który łamie tutaj wasze wypowiedzi, jest takie, że ASF u nas w wiosce, przynajmniej mówię o naszej wiosce, u nas w wiosce gospodarza, który trzyma właśnie świnie, konie, krowy w jednej chlewni, powiedzmy w jednym budynku, do tej pory ma zdrowe świnie. Nie wszedł tam ASF. A w naszej wiosce od 18 czerwca do 13 sierpnia pani z weterynarii nałożyła aż 7 ognisk ASF-u w różnych gospodarstwach. Pierwszy był u gospodarza, który najbardziej rygorystycznie spełniał bioasekurację. przebierał się, nie dość, że przyjeżdżał przez maty traktorem, jeżeli gdzieś tam wyjeżdżał, to dodatkowo opryskiwaczem zraszał nawet felgi, żeby sobie nie wnieść, ponieważ miał 1200 sztuk. To nie był mały gospodarz właśnie. I to nie zaczęło się u nas ASF od małego gospodarza, który na przykład właśnie tak jak ten mały miał 40 sztuk, ganiał krowy codziennie na łąki, po których chodziły dziki. Sam może to potwierdzić, tak jak tu pan Michał zapraszał do naszej wioski, żeby zbadać ten ASF, zbadać sposób walki naszego państwa z ASF-em, że jest nietaktowny, nie po bożemu, nieskuteczny. To niestety tego się nie robi. Nikt tu do nas nie przyjeżdża, nikt nas nie bada. Pani z weterynarii wręcz tylko czeka, czyha, żeby gdziekolwiek wybuchł ASF, żeby mogła wybić zdrowe sztuki. Właśnie tak jak tutaj...
Znaczy, może to jest jej obowiązek, panie Łukaszu? No może za to jej płacą, krótko mówiąc, żeby nad tym czuwała.
Podejrzewamy, że właśnie za to jej płacą, żeby wybijać jak najwięcej
zdrowych sztuk. Taka jej praca, no.
No właśnie o to chodzi, ale my, pytanie było takie, jak to zrobić? Prosta kwestia, trzeba zmienić mentalność, ale nie rolnika, tylko właśnie tutaj was, państwa i unijnych jakichś komisarzy, służb weterynaryjnych, żeby wspierały rolników, monitorowały tą chorobę, a nie niszczyły całkowicie gospodarstwa. Rolnik ten, który miał 1200 sztuk, miał ASF się zaczął, zdechła jedna maciora, później druga. To stwierdzono ASF, ale tu, gdzie ma maciory, a tu, gdzie ma tuczarnie, jest odległość tam 50 metrów. Do wszelkich budynków były oddzielne maty, bioasekuracja spełniona, taki do dezynfekcji rąk w chlewni. Prosił, zostawmy, zbadajmy, sprawdźmy przez 2 tygodnie okres rozwijania się wirusa. Jeżeli będą chore, to oczywiście będziemy wybijać, ale sprawdźmy. Nie ma takiej opcji. Weterynaria nie idzie na żadne układy z rolnikiem, nie idzie na żadne ludzkie układy. To nie są układy po to, że ktoś chce ten rolnik roznieść ASF na inne gospodarstwa. Te świnie nie przemieszczają się z chlewni do chlewni, z gospodarstwa do gospodarstwa. Właśnie tak samo, dlaczego się nakłada, tak jak tutaj pan Michał mówił, że najpierw w obrębie 3 kilometrów, później w obrębie kilometra. U nas w wiosce na szczęście tego 3 kilometrów nie stosowali, bo musieliby wybić właśnie sąsiednią wioskę, w której jest właśnie obcy kapitał, właśnie hoduje świnie. Rękami Polaków oczywiście. No i to tam nie mogłoby tego być zastosowane. No ale to sąsiednie wioski...
Ale tam w tej wiosce sąsiedniej nie wybito, tak?
Nie, tam nie wybito żadnych sztuk, pomimo nawet w tych 4 miesiącach czy 3 był podobno upadek 200 sztuk. Nie wiem, prawdopodobnie ktoś z radczy ma nawet na to film. 200 sztuk i tam nie było podejrzenia nawet ASF-u. Po prostu było wytłumaczenie. Padły wentylatory, 200 sztuk zdechło, szybka nocna utylizacja tego, wywożenie i nie ma nałożonego nawet innego ogniska. Trochę to jest nie fair według nas. Drugi przykład rolnika. Duży kuzyn, 1600 sztuk, 3 hodowle, 3 stada gospodarstwa w odległości powiedzmy jedno 500 metrów, drugie 700. Takie odległości i w jednym też mu padło 2 sztuki. Jedna maciora albo jedna maciora. I na podstawie jednego upadku, gdzie ASF niby jest wiele upadków, duża śmiertelność. Na podstawie jednego upadku już pani powiatowa chciała wybić mu 1600 sztuk. Chłopak płakał. Na Facebooku pokazywał, dlaczego są takie przepisy. Czemu nasz rząd nie zmieni tych przepisów, żeby niszczyć takie gospodarstwa. Takie po prostu z czystym kapitałem chłopskim, gdzie, tak jak mówił, brał udział w programie Polsus, czyli żeby wspierać polskie rasy, nie duńskie właśnie, żeby mieć jeszcze z czego rozhodowywać maciory, które nawet chyba 23 prosiaki wyhodował z jednej maciory. Także to są naprawdę dobrzy gospodarze. Na studiach chodzą chłopaki, uczą się tego, poświęcili całe życie, inwestują w to i nagle mu ktoś chce to wybić. I nie dopuszcza się później, na przykład właśnie ten kolega, od którego 18 czerwca miał stwierdzone ognisko, wybito całe stado i do tej pory pani powiatowa nie pozwala mu zasiedlić ani świńmi, ani nawet bydłem. Po prostu.
Od czerwca, tak?
Od czerwca, od 18. Czerwca. Nawet bydła mu się nie pozwala wstawić. Mhm. I tu jest wspieranie polskiego gospodarstwa. Mhm.
Panie Łukaszu, tak patrzę na zegarek, czas jak już nas mija i jeśli coś jeszcze, to bardzo proszę króciutko, no żeby dać czas na odpowiedź.
Już prosta kwestia. Rolnicy widzą bezsens tego działania na przykład. Jeżeli u nas, w sierpniu już pozwolono, pomimo dalszych ognisk, w sierpniu pozwolono sprzedawać na obróbkę termiczną świnie po przebadaniu, stwierdzone, że zdrowe, ale na obróbkę termiczną, gdzie jest niższa cena, to teraz proste pytanie. Jeżeli jest sposób, że ASF ginie w 71 stopniach po minucie, to nawet z podejrzeniem ASF-u, czy z tych regionów, nie powinno być żadnej zdrowej sztuki wybite. Wszystko powinno iść na obróbkę termiczną i wszystko być zapłacone dla rolnika normalnie, tak jak trzeba. I wtedy to mięso też jest całkowicie zdrowe, całkowicie dobre, myślę, że dużo lepsze od tych Duńczyków, nawet po tej obróbce termicznej, bo przecież i tak się obrabia termicznie, wędzenie, pieczenie czy cokolwiek innego. Więc nie możemy patrzeć na marnotrawienie tej żywności. To jest właśnie dlatego to jest tak pobudza ludzi.
Rozumiemy. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za ten głos i dajmy teraz głos naszym gościom.
Dobrze, dziękuję. Szczęść Boże.
Dobrego dnia.
No na pewno likwidacja stada jest dla każdego dramatem. Trudno mi powiedzieć, jak to w tej wsi Dawidy, której nawet nie znam, wygląda, ani powiedzieć, co zrobił powiatowy lekarz weterynarii. Na pewno jest to dramat. Są przepisy unijne, według których musimy postępować. Jest dyrektywa z 2002 roku, która określa zasady postępowania w przypadku afrykańskiego pomoru świń. Następne wydane kolejne rozporządzenia, nie chciałbym tu cytować wszystkich krajowych innych rozporządzeń, bo by nam już czasu nie starczyło. I to jest jeden rzecz, że każdy urzędnik ma prawo, musi postępować zgodnie z przepisami. Ale proszę Państwa, są to przepisy unijne, ale z drugiej strony zawsze pytamy się o finansowanie przez Unię. Tu warto by się było zapytać najwyższych czynników pana ministra i może by się państwo dowiedzieli, że jednak my też dostajemy pieniądze na zwalczanie tego afrykańskiego pomoru świń. Nie mogę się konkretnie na to wypowiedzieć ani o kwocie, ani o jak to wygląda, ale myślę, że tak to jest rozwiązane. Także to, że przestrzegamy przepisów, bo musimy. Natomiast co do wybijania zwierząt, to jest taka zasada w chorobach zakaźnych, że jeżeli stwierdzimy w ognisku zwierzęta chore, to wybijamy całe stado. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie jest samowolka powiatowego lekarza weterynarii. I tak się w każdym przypadku dzieje. Jeżeli myśmy stwierdzili z 47 na przykład u 10 kur grypę ptaków, zabiliśmy wszystkie 47, a nie czekaliśmy, co się będzie działo z następnymi 40. Jeśli chodzi o okres, w którym są pierwsze objawy choroby, to ja bym chciał powiedzieć, że to nie jest tak, że pierwszego dnia padają wszystkie zwierzęta. Tutaj pan nawet jakby trochę to, co powiem za chwilę, poparł, bo jeżeli w pierwszych dniach najwcześniej padają lochy, potem padają warchlaki, potem padają prosięta, potem padają tuczniki, a ostatnie zwierzę, które pada, i to stwierdziliśmy w przypadku jednej hodowli, w której 8 dni przetrzymano zwierzęta, to 8 dnia padały dopiero lochy karmiące prosięta. Tak to wygląda w chorobie, bo wszystko musimy rozpatrywać, jak to w biologii po kolei się dzieje. Także to, że pierwszego dnia padło tylko kilka sztuk, to nie znaczy, że następnego nie padną resztę. Reszta. To taka jest kolejność w tej chorobie. I tyle mogę się odnieść do tej wypowiedzi, a do reszty nie mogę się odnieść. No nie znam tej sytuacji.
No jest ciekawy też ten wątek, to co pan Łukasz mówił, że wioska obok, tam nic się nie wydarzyło. Znaczy wydarzyło się, ale nie było reakcji weterynarii.
Jeżeli było ognisko, to musiało być zlikwidowane. Tak jest na pewno. I tak to na pewno wyglądało. Nie można postąpić inaczej. Jestem przekonany w 100%, to podlega kontroli nie tylko powiatowego lekarza, ale wojewódzkiego lekarza. Musi wysłać sprawozdanie do głównego lekarza weterynarii. O ile wiem, główny lekarz wysyła swoje jednostki kontrolne do tych powiatów, gdzie jest takie ogniska. I to ma specjalną grupę działania, która się składa z doświadczonych powiatowych lekarzy weterynarii, którzy właśnie do takich ognisk i takich miejscowości jadą i kontrolują prawidłowość postępowania zgodnie z zasadami. Chciałbym wrócić jeszcze do tego okręgu, o którym pan mówił. Proszę państwa, to nie musi być koło o promieniu 3 kilometrów. To nie musi być koło, bo tu pan powiedział, że okręg zagrożony i że czy zapowietrzony, to wtedy to jest 3 kilometry, a potem to jest 10 kilometrów drugi okręg. To nie jest koło. Wykreśla się go wzdłuż dróg, rowów melioracyjnych. Muszą być odniesienia z terenu do tego, żeby wiedzieć, jak ta strefa 3 kilometrów naprawdę wygląda. Także to nie jest koło, tylko kierujemy się drogą, na przykład drogą krajową, drogą lokalną, drogą szutrową, tu jest wieś, tu się zastanawiamy, czy objąć tą wieś, żeby, no, bo wiąże się z tym wybijanie zwierząt. No to naprawdę musi to być logiczne działanie po konsultacji. I tak wygląda wykreślenie tego okręgu, także na pewno nie jest to okrąg i nie jest to równo 3 kilometry.
Tutaj też panowie, już tak próbując podsumować nasze rozmowy, też słyszymy tutaj no, te głosy takie rolników, hodowców tej trzody chlewnej, które są pełne takiego bólu i rozgoryczenia. Czy czasem nie jest tak, że kiedy pojawia się weterynarz, to jest taki zwiastun zagłady trochę, tak jest postrzegany przez rolników, którzy no, widzą, że podjeżdża samochód inspekcji weterynaryjnej. No niewdzięczna praca.
To znaczy powiem tak, rola jest bardzo niewdzięczna, jest wiele przypadków no takiej nawet bym powiedział trochę niewłaściwego działania w stosunku do lekarzy weterynarii, agresji, niezrozumienia sytuacji. Przecież gdyby tak prosto zrozumieć, to z czego żyje lekarz weterynarii? No tak pomyślmy na chłopski rozum, jak to wszyscy mówią. No z rolnika. No więc jego interesie jest, żeby tych rolników było jak najwięcej. I on o to dba, naprawdę proszę wierzyć. To nie jest interes, żeby zlikwidować gospodarstwo. Jak nie będzie gospodarstw, nie będzie zwierząt, to ja nie będę miał gdzie jechać, nie będę miał gdzie leczyć, nie zarobię pieniędzy. I właściwie co, no nie ma zwierząt, to ja nie istnieję jako lecznica. W związku z czym to tak też nie jest. Na pewno naszym zawodem i naszą przysięgą jest lekarza weterynarii jest działać dla dobra zwierząt i rolnika. My tak, tacy troszkę mały święty Franciszek. Dbać o te zwierzątka, pomagać im, leczyć, no ale są sytuacje, w których musimy postępować radykalnie dla dobra innych zwierząt. I to jest ten moment najtrudniejszy, w którym musimy zadecydować o zabiciu pewnej partii zwierząt po to, żeby uratować następne 100 tysięcy. Tak to wygląda. To są trudne bardzo decyzje. A jeśli chodzi o rolnika, no ja go rozumiem. Całe życie hodował 100 świń i nagle przychodzi ta dramatyczna sytuacja, której likwiduje mu się gospodarstwo. No jemu świat się zawala. My też go rozumiemy.
I jedno wielkie dlaczego?
No jedno wielkie dlaczego. Dlaczego? No bo jest ten ASF i czemu on tu przyszedł? No można się domyślać, czemu na przykład, czy w Gruzji się znalazł w 2007 roku, kiedy była ta słynna sytuacja z prezydentem Kaczyńskim, ale my tego nie wiemy. My możemy różne rzeczy myśleć.
W jakim punkcie jesteśmy w Polsce, mówimy o Polsce, jeśli chodzi o ASF? Czy jakieś tendencje widzimy zniżkowe, czy jakiś konstans, czy jak to się... Jakoś ogólnie takie spojrzenie na koniec.
Afrykański pomór świń, jak każda epizodia, ma okres wzrostu i spadku, sezonowy w ciągu roku. Tak jak grypa ptasia się może pojawić niedługo, bo będzie migracja ptaków, tak afrykański pomór świń zazwyczaj rozpoczyna się w miesiącach czerwiec. W tym roku wyjątkowo wcześniej, bo było bardzo wczesne lato. Czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i w październik jest ta forma zanikająca. Już teraz naprawdę nie mamy prawie tych ognisk. To jest jedno. A drugie, chcę powiedzieć, że na Podlasiu w tym roku zanotowaliśmy tylko 3 ogniska i o wiele mniej przypadków u dzików. Możemy powiedzieć, że jakby to Podlasie zaczyna stawać się taką strefą zanikania tej choroby. Choć nie jesteśmy jeszcze przekonani. Jeżeli to się powtórzy w przyszłym roku, to możemy powiedzieć, że ta bioasekuracja, ten pakiet Hogana zastosowany, czyli wykup tych świń, likwidacja pewnych ognisk, spowodowały i gospodarstw spowodowały, że tego afrykańskiego pomoru może tam już nie będziemy mieli.
Ale to się okaże na wiosnę, kiedy się ociepi.
No, jeszcze zima, się potwierdzi to, jaka jest tendencja w tym roku. Tam jest, na tym terenie, tendencja zniżkowa. Możemy zakładać, że jakby sugeruje to nam wygasanie ognisk na tym terenie. Ale obawiamy się ciągle, czy nam coś nie przejdzie ze wschodu. To jest ta trudność i zmartwienie.
Panowie, cóż dodać jeszcze? Ostatnie zdania dosłownie. Pan Grzegorz Wiśniewski, pan Artur Niebrzydowski. Czy już wszystko, co istotne, powiedzieliśmy?
To może ja powiem w imieniu kolegów, bo widzę, że tak się zastanawiają i patrzą. No my bardzo dziękujemy ojcu za to zaproszenie. Bo czym więcej się o rzeczach trudnych mówi, tym bardziej staje się człowiek zrozumiały. Ja jestem bardzo wdzięczny i koledzy też są bardzo wdzięczni.
Choć nie były to łatwe rozmowy.
No nie łatwe są, ale życie niesie za sobą trudne rozmowy.
I temat trudny.
I temat jest bardzo trudny.
Bolesny, właśnie dramaty ludzkie.
Tak, ale czas leczy rany, więc życie weryfikuje wszystko.
Bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi byli panowie pan Jerzy Dymek, kujawsko-pomorski wojewódzki lekarz weterynarii. Bardzo dziękujemy, panie doktorze.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Pan Artur Niebrzydowski z Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.
Również. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. I pan Grzegorz Wiśniewski, łowczy okręgowy we Włocławku i działacz ochrony przyrody.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy państwu za czas, za informacje, za te rozmowy. Drodzy państwo, dziękuję też za te telefony. One były bardzo potrzebne, bardzo ważne. Myślę, te treści, które tutaj padły, one bardzo dobrze, że padły. Niech te pytania też zostaną. To też świadczy, iż temat, który dzisiaj dotykaliśmy, ASF, jego konsekwencje dla Polski, nas bardzo, bardzo dotyka i te głosy o tym świadczyły.